Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu z niedzieli 10 marca 2024 roku. Jest odcinek 65 podcastu o podkulturze i z tej strony kwadrata, z drugiej strony jak zawsze.
Squall, dzień dobry, czy dobry wieczór, w sumie jak wolicie, obojętnie.
Dobry wieczór, Squallu. No tak już jest na przełomie, już się zaczyna robić ciemno, ale jeszcze słońce tak lekko omiata horyzont.
No tak, no już zupełnie jaśniej niż było gdzieś tam wcześniej.
Tak, już zbliżamy się do wiosny. Jest coraz bliżej. I to czuć. I zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości.
Gównianej.
W tym tygodniu zostało ogłoszone, że opuścił nas Akira Toriyama, twórca Dragon Balla. Człowiek, który był też jakby znany z tego, że robił grafiki, ilustracje.
Do Chrono Triggera i do Dragon Questa.
Ilustrator, jakby twórca komiksów. Człowiek, który miał wpływ na naprawdę rynek komiksowy mocny. Do
ja
tego w rzeczywistości...
Na rzesze pokoleń na całym
tak,
świecie.
Tak, jakby to wiesz, to już przy okazji, że to już nie tylko kwestia taka, że jest tutaj duży wpływ na ludzi, którzy czytają komiksy pod względem takim, że o, bo popularny komiks, tylko autentycznie na to, że ludzie szli do dojo trenować sztuki walki, czy do jakichś, wiesz, takie siłownie, czy coś w tym rodzaju, bo ich zainspirował Dragon Ball. I wiesz, jakby całe pokolenie praktycznie tutaj łza wokół.
Znaczy, to ja nie będę kłamał. Ja się dowiedziałem o tym w piątek. To się spłakałem z rana, no bo było mi faktycznie przykro, bo to jest człowiek, który ma u mnie gdzieś tam w sercu, w sentymentalności, w nostalgii bardzo duże miejsce, bo po pierwsze to Chrono Trigger był pierwszym japońskim RPG-iem, z jakim miałem w ogóle styczność, który mnie wciągnął do tego gatunku. Druga sprawa, Dragon Ball był moim pierwszym anime, takim poważnym, nie jakimś takim, wiesz, oglądanym typu Pokémony do obiadu.
Mhm.
Tylko to było, ja bym nawet powiedział, że to nawet nie było anime, tylko styl życia, bo nie wiem jak u ciebie, ale w moim środowisku i w środowisku ludzi, których po prostu znam, to było tak, że jak wybijała 15, czy tam 15:30,
to wszyscy siadali po prostu i oglądali to.
Ludzi po prostu z podwórka wymiatało, bo wszyscy szliśmy do kogoś, nie wiem, czy do mnie, czy do kogoś, obojętnie, po prostu siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy, jak Goku z ekipą tukli się po ryjach z innymi na Dragon
tak,
Ballu.
Tak, RTL 7 i Dragon tak. Ball w tym czasie.
Oczywiście wtedy był dubbing do francuskiego lektora zrobiony.
Tak, dubbing z francuskim, w ogóle wszystko
sorry,
było francuskie.
Sorry, przepraszam, lektor polski do lektora francuskiego był zrobiony.
Tak,
no.
Bo to do nas z Francji przypełzło, zresztą tak samo jak Saint Seiya.
No, tak.
Tak, jest smutna wiadomość, wiesz, jakby ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo to jest, wiesz, każdy, kto sobie jakby jest rysownikiem jakimś komiksu i miał z tym styczność, to tak to jakby ma wpływ. Wiesz, patrząc na dzisiaj cały krajobraz w rzeczywistości mangi japońskiej, tej, która w shonenie się pojawia, tam praktycznie każdy większy mangaka jest pod wpływem Dragon Balla.
No tak, właśnie chciałem powiedzieć, że może, nie wiesz, nie chcę, nie wiem, mówić niemiło o innych gdzieś tam twórcach czy seriach, ale fakt jest taki, że shoneny już nie wymyślą niczego, bo to zostało pokazane w Dragon Ballu i każdy mniej czy bardziej tak tym Dragon Ballem będzie się wzorować.
Tak, wiesz, ja mogłem narzekać, że tam Super nie jest taki dobry jak...
No nie był aż tak dobry, ale to i tak miło, że dostaliśmy kontynuację.
Akira Toriyama to był człowiek, który już nic nie musiał udowadniać i który w sumie już zrobił, co miał zrobić dawno temu. Który już sobie w sumie robił to dla własnej przyjemności i...
Dokładnie tak.
Był po prostu... wciąż zaangażowany i wciąż pracował tylko dlatego, że mu się chciało. Bo nie musiał w rzeczywistości.
Dokładnie tak.
Patrząc na to, wiesz, na same tantiemy z różnego rodzaju rzeczy, takich jak Dragon Quest czy Dragon Ball, to on po prostu mógł leżeć brzuchem do góry i zbijać bąki.
No właśnie.
Jakby kwestia jest taka, że do końca pracował, też dotrzeł dość młodo, bo w wieku 68 lat jakby się tak nad tym zastanowić, to jeszcze mógł jeszcze tą pracować dekadę przynajmniej.
U narodów zachodnich trochę inaczej patrzy się na wiek, ale w przypadku Japończyków, no to 68, to oni są raczej długowiecznym narodem, więc to u nich raczej jest uznawane za jeszcze młodą osobę.
Kwestia taka, że znowu prawdopodobnie tak samo jak Kintaro Miura, który był też takim mangaką znanym, twórcą Berserka, tutaj w tym przypadku też jakiś wylew krwi do mózgu i człowieka z dnia na dzień zabrakło. co też prawdopodobnie związane z trybem pracy, jaki mają mangacy, którzy pracują naprawdę dużo. Nie? Tak, naprawdę dużo pracują, więc no tutaj wiesz, jakby to później odbija się na zdrowiu.
To jest gówniana sytuacja. Ostatnio Tite Kubo, czyli twórca Bleacha,
tak,
napisał bardzo ładny wpis, taki bardzo stonowany, bo nie jest jakimś specjalnie wylewnym człowiekiem, ale taki bardzo stonowany wpis, który można skrócić i tak jakby podsumować do tego, że jakby nie Toriyama, to by nigdy nie było Bleacha po prostu.
To samo, bo wiesz, jakby to samo, jeżeli chodzi o Odę i One Piece'a, co nie? Jakby wszyscy ci, jakby to jakby tych wpisów było w rzeczywistości więcej, bo jak patrzysz na tych wszystkich autorów, takich większych shonenów dzisiaj, to jest praktycznie 100% wpływ Toriyamy.
Ile ja się, chłopie, oglądałem w ostatnich dniach gdzieś tam artów, gdzie na przykład Naruto i Luffy i Ichigo na przykład pociszają Goku, czy nie wiem, Goku i Vegeta z łzami w oczach mówią, że stary, dzisiaj za mocno pada, żeby trening odprawiać, to może dajmy sobie na dzisiaj spokój.
Tak, no, wiesz, ja tak mnie odkładałem ostatnio właśnie ten granie znowu w Chrono Triggera i tak myślę, o cholera, chyba jednak.
Pora, warto, tak, myślę, że pora wrócić.
Tak, pora wrócić sobie jeszcze. No, wiesz, jak patrzysz na jakość Chrono Triggera, to był RPG z końcowej ery SNES-a, który był ponad wszystko jakby dużo lepszy niż poprzednie i wszystkie inne.
To znaczy, on do dzisiaj jest lepszy niż cokolwiek innego.
Wiesz, to jest kwestia taka, że to jest gra, która wiele rzeczy, jeżeli chodzi o narrację, to jakby tutaj pionierska była. To jest jakby, patrzysz, wiesz, dosłownie, ten moim zdaniem to jest gra lepsza od Finala 7 pod wieloma względami.
No to jest gra lepsza od Finala 7 i od wielu innych gier JRPG. Może jedynym, nie wiem, contender, tak? Może jedynym taką jedną produkcją, no. Tak, jednym konkurentem w tej materii to może mogła być, moim zdaniem oczywiście, seria Xenoblade Chronicles, ale patrzę na to czysto i wyłącznie subiektywnie, więc...
Tak, bo to jest twoje, jakby to jedna z twoich ulubionych serii po prostu.
No tak,
i tutaj,
więc nie muszę mieć
tak
racji,
to widzisz,
tak?
Co nie? No. Dobrze, no to żegnamy Akira Toriyamę. Szkoda człowieka, po prostu to jest smutek wielki i...
Ja jeszcze tylko spytam, póki jesteśmy przy tym temacie, jaka była twoja ulubiona postać, oczywiście oprócz Goku.
Wiesz co, ja zawsze byłem Team Vegeta i tyle.
Okej. Okay.
Ja zawsze byłem Team Vegeta, bo wiesz, inna sprawa, że mi się bardzo podobał cały ark jego postaci w Dragon Ballu.
To znaczy on dostał zajebiste redemption story w ogóle.
Tak, wiesz, i to nie jest tak, że to on nagle był super dobry, tak jak na przykład Kolo,
nie? Nie, no nie, bo on, wiesz, zaczynał jako kawał chama, buca i prostaka, a koniec końców okazał się no wartościowym typem po prostu, nie?
Tak, i wiesz, jakby... Ten moment, kiedy on się poświęca i w sumie jego poświęcenie jest na nic, co nie, bo Buu się w rzeczywistości regeneruje.
No tak.
A to jest, wiesz, jakby jeden z takich najlepszych momentów w całym Dragon Ballu.
To jest, bez kitu, to jest jeden z najlepszych tych momentów w całej serii.
On się poświęca wiedząc, że wiesz, bo jakby mając na uwadze ten cykl jakby tam tego, jak wiesz, że światy wyglądają, on wiedząc, że on nie pójdzie do nieba, się poświęca mimo wszystko, co nie?
Dokładnie tak.
Tak, jest to jakby no jedna z lepszych scen w całej mandze anime, no.
Zgadzam się. To znaczy ja z kolei oprócz Goku, oczywiście bardzo lubię też Vegetę, tylko może postawiłbym go u siebie na trzecim miejscu, bo powiedzmy, może nie chcę stawiać Goku na drugim, albo dobra, zróbmy tak, że nie Goku na chwilę będzie na drugim, mimo tego, że wiadomo, on jest głównym bohaterem, jego bardzo lubię, to u mnie na topce zawsze był Future Trunks, szczególnie ten moment, jak on się pojawia po raz pierwszy. I nikt nie wie, o co chodzi. Jesteś dopiero po tym, po tej walce Goku z Frizą. Mm-hmm. I myślisz, że już nic lepszego nie zobaczysz, a tu nagle pojawia się jakiś...
Tam mega cool jakiś, po prostu z samego tak, wyglądu jakiś, i z zachowania.
Jakiś gnojek w długich włosach, w takiej fajnej kurteczce, z mieczem na plecach. I on jest po prostu cool, nie? I nagle on wchodzi w tryb Saiyana, w sensie Super Saiyana, nie? W blond włoskach. I ty już masz opad szczelny do ziemi. Pojawia się Frieza w wersji cyber. I gość ściąga Freezę razem z jego ojcem w przeciągu pół odcinka, kiedy Goku tam tłukł się z nim przez cały ark.
No tak, wiesz to, każdy ma jakiś moment w tej serii, który będzie uwielbiał.
No, uwielbiam typa po prostu. Poza tym on potem też wraca ten moment w Superce, kiedy on tam robi ten wielki boski miecz i przecina zamasu w wersji świat po prostu. Coś niesamowitego.
Dobrze, to żegnamy. Ja już nie mam po prostu słowa, bo mi jest ciężko już cokolwiek więcej powiedzieć. Mistrz odszedł.
Znaczy, no jest to ciężkie, no dobra, może myślę, że faktycznie możemy przejść do innego tematu, bo można sobie tak rozmyślać i nostalgizować do usranej, że tak powiem, śmierci.
Dobrze, przejdźmy do biblioteki, gdzie ty miałeś ten, jakby nowych X-Menów na tapecie, ten, z Ultimate wersji.
Tak, to jest już z tego Ultimate wersu, tego nowego, czyli z tej Ziemi 6160, to jest tylko pierwszy numer oczywiście. Ale cała ta seria będzie, znaczy jest i będzie dalej pisana przez Peach Momoko.
Ona wygląda tak mangowo dużo bardziej, jak chyba z tego co widzę.
No właśnie tak, bo to jest pani Japonka, która generalnie no, tworzy tego typu treści. I ta seria, ten zeszyt, to właśnie jest bardzo mangowy. I to jest fajne, bo ku mojemu zdziwieniu, chyba w sumie ku zdziwieniu całej reszty czytelników, to nie jest jakaś wielce akcyjna historia, tylko to jest bardzo fabularny slice of life, można tego nazwać, szkolny, poświęcony postaci Armor w wersji nastoletniej, czyli też Japonce właśnie. I to bardzo fajnie się czyta, bo to jest stonowane, to się rozwija dość powoli, ale bardzo fajnie, świetnie wręcz powiedziałbym, że naświetla charakter głównej bohaterki.
Ale gry rysunkowe jest kompletnie inne od całej to reszty Marvela.
Jest, ale to wystarczy opatrzyć sobie na inne tytuły Promoko, jak ona pisała, nie pamiętam jak to się teraz nazywało, chyba Demon Days, gdzie dostajemy bohaterów Marvela w wersji feudalno-japońskiej na przykład, także można sobie zerknąć. Ona ma taki styl. Albo się to lubi, albo nie. Ja jestem z kolei fanem, a już na pewno po tym zeszycie tak jakby coraz bardziej przekonuję się do tego, że ja wolę ten Ultimate Verse nowy niż to główne uniwersum. Chyba, że tam wejdzie jakiś hard reset i nie trzeba będzie zapoznać się z całą poprzednią zawartością.
Tak, o to jeszcze hard reset, tak będziemy tutaj rozmawiać za chwilę. Wiesz, ja Armor kojarzę jedynie z tego, że jak grałem w Marvel Snap, to ona mi pozwalała zrobić o, na tej lokacji nic nie zniszczysz. I w sumie tyle.
No tak, no bo w sumie to jest główna moc Armor, że ona się opatula w taką pomarańczową toczkę, która wygląda jak stworek taki. No i to jest jej główna moc, nie?
Ona wygląda jak ktoś był bardzo inspirowany tym Sasuke z
W sensie,
tego,
no tak, ja wiem, trochę to wygląda jak ten, jeju, jak to się nazywało? Susano.
Nie pamiętam, tak. Tak, o.
Tylko to ten. Itachi miał czerwone, bo Sasuke miał fioletowego Susano.
Dobrze, no to jeszcze masz artbooka do Diablo?
Znaczy, to nie jest artbook. Znaczy trochę tak i trochę nie, bo teraz u nas wydawnictwo Insignis wydało, to się nazywa Bestiariusz Diablo Księga Adri. I to faktycznie jest taki ładnie wydany bestiariusz z dużą ilością artów, potworków przede wszystkim tutaj jest dużo. Są te główne demony, w sensie ci główni źli, jest oczywiście Diablo, jest Mephisto, jest Baal, jest Rada Angiris, tych diabełków, aniołków, jest Deckard Cain, no po prostu są ważniejsze postaci, ale jest też, może nie chcę powiedzieć, że jakoś zatłaczająco, dużo przytłaczająco, ale jest też sporo lore'u fajnego, który można sobie doczytać, jeśli ktoś czegoś nie wie, albo na przykład chciał się dowiedzieć, jak doszło do, Jezu, nie wiem, nie chcę teraz spoilerować, Diablo 3 z drugiej strony to jest gra, która wyszła ponad dekadę temu. Czy można powiedzieć, że spoiler jest w grze, która wyszła ponad dekadę temu?
Nie, jakby dla mnie to jest, wiesz, state of limitation, czyli ten taki moment, kiedy to już spoilery można uznać za okej, to moim zdaniem dekada to jest
no,
spokojnie.
No dobra, więc powiedzmy tak, można sobie na przykład sprawdzić, w jaki sposób Aldria, czyli ta wiedźma z części pierwszej i ta, która pojawia się w części trzeciej, weszła w kontakt z Diablo, że jakby wydała mu na świat dziecko, które potem stało się jego naczyniem w trójce. Także to jest tutaj też opisane. No także to jest fajna pozycja dla fanów Diablo. I boli mnie chyba tylko to, że to jest, jeśli się nie mylę, to jest pierwsza taka pozycja na polskim rynku, bo na przykład w czasie, kiedy Diablo 3 królowało, to były wydane trzy takie książki, tylko po angielsku. One nazywały się The Book of Cain, Tyrael i w Diablo 4, o, Lorat.
To nie było też tak, że tymi rzeczami często się CD Projekt zajmował, jak wydawał przy okazji
możliwe,
grę.
Możliwe, ale no w każdym razie, no trochę żal, to czy one są oczywiście dostępne w dalszym ciągu gdzieś tam w wersji angielskiej, no ale powiedzmy taka jest pierwsza u nas, ona jest bardzo ładnie wydana w twardej oprawie, na takim bardzo fajnym kredowym papierze, ładnie to się prezentuje, te arty prześliczne i środek przypomina jakby to było pisane na pergaminach takich pożółkłych, także fajnie stylizowane. No mogę polecić, bo cena też nie jest jakaś wybitna, bo to kosztuje 60 zł z hakiem, jeśli się nie mylę.
No, bo to wiesz, no to te rzeczy tylko kosztują dlatego tyle, ile kosztują ze względu na... Raz, że markę, dwa, jednak jak drukuje się na jakichś kredowych papierach, patrzysz na komiksy, co nie bardzo często.
Komiksy ostatnio weszły w ogóle w tryb jakichś chorych cen.
No ze względu na to, że wszystko jest drukowane na max kredzie, z kolorem, z wiesz, max po prostu... żeby była jak najwyższa jakość, kiedy to nie zawsze moim zdaniem jest dobry pomysł, bo ja wolę na przykład czasami na takim papierowym, zwykłym papierze komiks nie błyszczący, tylko matowy.
No jest, w każdym razie, propozycję polecam, ona ma sporo fajnego loru, ma dużo opisów tych potworków, to jak, skąd, na co, po co, z jakiego powodu. Ja jestem fanem Uniwersum Diablo od części pierwszej, jeśli ktoś lubi, to myślę, że to jest obowiązek posiadania czegoś takiego na półeczce.
Wiesz co, tego typu rzeczy zbierają często ludzie właśnie, którzy zajmują się konceptartem jako referencja, po to, żeby mieć po prostu, a sobie obejrzę co nie później na przykład coś sam, wiesz, jakby jako wzór.
Teraz już
wezmę.
Nie musisz, teraz rzucasz do
Midjourney.
Bo nie
powiem, że skupiłem, tak. Dobra, przejdźmy dalej. Teraz przejdziemy, dalej zostajemy w bibliotece, bo się okazuje, że w X-Menach kończy się pewna epoka Wyspy Krakoa. Ja nie pamiętam, żeby to, wiesz, jakby, żeby ktoś mówił coś o dobrze o tych komiksach związanych z tą wyspą. Zawsze było takie, dalej tam siedzą.
To znaczy, to jak gdzieś tam wychodziło, to było fajne, bo znowu można było stwierdzić, że tak jak kiedyś Genosza, tak znowu X-Meni dostają wyspę, dostają swoją własną chatę. Już dostałem taki, wiesz, ten swój status quo, którego już nikt nie ruszy, oni już są już, że oni są usadzeni. Już nic tam się nie spieprzy, no ale wiadomo, jak to X-Meni mają swoje zwyczaje, czy w ogóle mutanci, to po chwili spokoju tam trzeba ich znowu zamęczyć, żeby oni tam mieli pod górkę. No i to jest ten moment, kiedy oni znowu będą coś tam zmieniać w swoim życiu. No i faktycznie kończy się ta epoka Wyspy Krakoa, gdzie będą robili tak jakby eksport gdzieś tam indziej. Tak,
nice,
będą
one
się eksportować gdzieś tam indziej. I to się stanie w komiksie X-Men 35, który pojawi się w czerwcu, jeśli się nie mylę. I przy okazji to będzie taki numer Legacy, bo to będzie 700 numer w ogóle z ekipą X-Men w historii. I to będzie pisane przez kilku twórców, bo to będzie pisał to Jerry Dugan, Kieron Gillen, Al Ewing i Chris Claremont.
W ogóle Gail Simone mnie zastanawia, czy ta... Czy ta epoka Krakoa też nie była związana z tym, że ci, że wiesz, jakby nie miał Marvel wtedy praw do X-Menów w filmach, więc ich po prostu wywalił w sumie na wyspę, żeby mu nie bruździli, wiesz, wydawnictwu w całej reszcie wydarzeń.
To znaczy, ja ci na to nie odpowiem, to trochę jest teoria spiskowa, ja nie wiem do końca, co mam na to ci odpowiedzieć, bo na pewno fakt jest taki, że jak Marvel nie miał praw do filmów, to tych X-Menów trochę ograniczali, albo inaczej, nie tworzono jakoś dużo mutantów po to, żeby Fox nie wchodził w ich posiadanie z automatu, bo jak kogoś się nazywało wtedy mutantem, to Fox dostawał momentalnie prawa do tej postaci.
Tak, więc dlatego nazywany
tak,
Inhumans.
Więc okej, można powiedzieć trochę, że tak było, no ale wiadomo, jak potem sobie Disney wykupił prawa do Foxa, no to problem się skończył ogólnie.
Tak, i jakiś czas temu mówiłeś, że tam jest ten w ogóle nowy komiks o Sentry, w którym komuś zostanie przekazana moc, no i pokazali
to. No tak, no to tak jakby nowym Sentrym, a raczej nową Sentrą jest kobieta.
Czy jesteś zaskoczony?
Nie.
Czyli powiem tak, no, to jest śmieszne, bo Marvel jakby pewne stereotypy po prostu o sobie powiela. I to jeszcze chyba jest dziewczyna, która na wózku jeździ.
To znaczy...
Z tego, co widzę.
Tak, ale nie wiem, czy w tym momencie dalej jeździ, bo chyba już nie ogólnie.
Art jest taki, kończy się, że dostaje emocji.
To znaczy, no... To znaczy, może... No właśnie ona na końcu tego zeszytu tej serii, sieć daje na wózku, tylko że jako Sentry i zmienia sobie ksywę na Solarius, to w sumie no ma sens, bo niby się mówi, że Sentry to jest bohater o mocy, nie wiem, miliona czy miliarda wybuchających słońc. Okej, okay, w porządku.
Powiem szczerze, jak poza tą jedną historią, która po prostu mówi ci o Sentrym, to tak średnio mnie interesuje, co się dalej z nim dzieje, bo to w sumie jest taki, moim zdaniem, bohater one and done.
To znaczy, że już kiedyś rozmawialiśmy o Sentrym tutaj i mówiliśmy, że z Sentrym to raczej nie zrobisz nic nowego, bo ten oryginalny Sentry, ten blondynek z długimi włosami, no to on miał to swoje alter ego, miał nie Magusa, Voida. Tak, Voida, który pojawiał się co jakiś czas, jak sobie ludzie przypomnieli, że Sentry to Sentry i Void, więc on się pojawił w tym momencie, więc co jakiś czas trzeba było resetować pamięć i jemu, i całej planecie, żeby nie pamiętali o nim, to wtedy Void nie ma racji bytu. Więc trochę to jest takie, było przynajmniej powtarzanie tego samego scenariusza z nim. Zobaczymy jak tutaj, ale z drugiej strony, ja nie wiem, nie chcę zabrzmieć jakoś niemiło, czy uprzedzenie, czy stereotypowo, ale przepraszam, żygam już przerabianiem męskich bohaterów na żeńskie. Naprawdę już tym żygam.
Zresztą, o tym jeszcze pogadamy w przypadku gier komputerowych, bo jest drama związana z różnymi firmami konsultingowymi.
Z firmami konsultującymi po prostu jakieś tam kwestie z tak. innymi studiami.
I to jest rzecz, która się nie tylko bierze w grach wideo, ale też w komiksach i wszędzie się pojawia jako wpływowa sprawa. Ale to jakby kiedy przejdziemy
no,
do gier...
W każdym razie, no w dużym skrócie, nie że jest mi przykro, w sumie to jest mi obojętne, ale po prostu męczy mnie fakt przerabiania postaci męskich na żeńskie. I zaraz ktoś się odpali, że no ale jak to, przecież wszyscy mają te same prawa i równouprawnienie jest. I jasne, pewnie, że tak, tylko może stwórzmy zamiast tego ciekawą inną postać, a nie przerabiamy już istniejącej.
Tak, tym bardziej, że to rzadko wychodzi, naprawdę. To jest jeden na milion przypadków. Dobrze, przejdźmy do sali kinowej, gdzie w tym tygodniu jakby lecą te same seriale,
to znaczy,
co zeszły.
To jeszcze trochę będzie aż do... W tym
to
tygodniu
teraz jakoś niedługo, bo
w piątek.
Tak. Invincible zaraz, wiesz, czekaj, coś jeszcze miało wracać. A nie, zaraz będzie Fallout.
Ale to nie, Fallout
serial,
miesiąc.
Tak.
W kwietniu.
No, ale no to tak, już wiesz, tak. No zaraz, prawie że zaraz, nie? Nowego. I tak. Tokyo Vice ma mocne odcinki ostatnio.
Kurde, ja nie wiem, ten odcinek jest...
Podsumowanie tych, wiesz, wszystkich wątków zaczyna się, takie, wiesz, gromadzenie tych wątków, które były wcześniej zaczęte. I one mają teraz jakieś wyniki z tego... idą, co nie bezpośrednio.
To znaczy tak, a druga sprawa jest taka, że ten odcinek sam w sobie naładował tyle wątków, że jak ja mam czekać do przyszłego tygodnia, to mi łeb wybuchnie ogólnie.
Nie, no tutaj wiesz już kto zabił, co nie? Praktycznie bez... nie musisz się domyślać jakoś specjalnie.
Znaczy, no to wiadomo kto zabił, on się tam nawet pokazuje na samym końcu, tylko ciekaw jestem po prostu tego, jak to się rozwinie.
Nie, ale wiesz kto zlecił, co nie? Dokładnie wiesz kto zlecił.
Znaczy nie, no to wiem kto zlecił, wiem kto zabił. Wiem kto gdzie ma zamiar lecieć, a wiem, że nie poleci, tylko ciekaw jestem jak z to wyjdzie, że nie poleci.
Nie, ja mam wrażenie, że
poleci,
chyba.
Nie wiem, zobaczymy. Także ciekawi mnie to po prostu, co tam się dalej odstawi, bo tam jest takie nawarstwienie sensacji i napięcia, że no kurde, nie wiem co dalej po prostu, nie?
Powiem tak, serial leci do przodu, leci dobrze, mi się bardzo podoba jakby tutaj kolejne odcinki, jakby nie mogę narzekać.
Jest
wiesz, teraz się dynamicznie... Tak, dynamicznie się rozwijają te wątki, które zostały dosłownie zasadzone na samym początku serialu. I no, po prostu tylko oglądać. Shogun miał trzeci odcinek w tym tygodniu.
To prawda.
Jak ktoś lubi dramy historyczne z Japonią w tle, no to tutaj też nie można narzekać.
To przepiękna charakteryzacja i w ogóle scenografia też super.
Tak, jakby ja tutaj, wiesz, jakby leci po prostu kolejny odcinek, zadowolony jestem z tego serialu mimoziemsko.
To znaczy ja nic innowacyjnego nie powiem na temat tego serialu, czego nie powiedziałem już w tamtym tygodniu. Więc nie wiem, zobaczymy, czy będziemy omawiać te dalsze odcinki. Znaczy na pewno finał omówimy, tylko nie wiem, czy będziemy to omawiać z tygodnia na tydzień, tak. Bo na razie to jeszcze w tym odcinku było taka trochę... naświetlanie sytuacji, zapoznanie z bohaterami i tak dalej, i tak dalej.
Ciężko powiedzieć coś więcej, jak w sumie poziom trzyma, nie ma jakichś problemów, jakby jest, tak jak mówimy, już w zeszłym tygodniu mówiliśmy, piękny pod względem scenografii, pod względem, wiesz, jakby, tak, jakby, tu się nic nie zmienia, jakby nie ma na co narzekać, więc nie ma specjalnie o czym rozmawiać, po prostu trzeba siąść i obejrzeć kolejny odcinek, Ja jestem niesamowicie zadowolony tutaj z tego, że to wleciało na Disneya i jest od razu, nie potrzebuje jakiegoś tłumaczenia dodatkowego. Jak ktoś nie rozumie po angielsku czy po japońsku, to jest lektor do tego. Więc tutaj jakby zdecydowanie dwa kciuki w górę i można lecieć dalej pod tym względem. Ja jeszcze tylko powiem, że kontynuuję Delicious in Dungeon i to się robi troszeczkę taki ten, no jak z Vox Machina, trochę tylko w wersji japońskiej i delikatniejsze. Co nie?
Ja kontynuuję solo leveling i ten odcinek, który pojawił się chyba wczoraj wieczorem albo dzisiaj rano, nie wiem, bo nie wiem, no nieważne, przełom soboty, niedzieli zawsze jakoś, tak? To tam sytuacja wygląda tak, że głównemu bohaterowi już coraz ciężej jest ukrywać to, że wcale nie jest na już tym najsłabszym, tylko staje się jednym z tych najsilniejszych już na tym etapie i coraz po prostu jest ciężej to ukryć.
Ja właśnie sprawdzam, ile ma odcinku.
Zaraz był 9 chyba, jeśli się nie mylę.
Tak, tutaj było 24 odcinki będzie miał Delicious in Dungeon w pierwszym sezonie.
Okej, okay. A bo czyli ty mówisz jest, o tym, ja mówiłem o solo leveling.
Tak, wiem, nie, bo ja już tak się zacząłem zastanawiać, bo tutaj już wygląda na to, jakby jeden ark się zamykał, co nie? I wiesz, ja jestem, i tutaj wygląda tak, jakby po prostu kolej ten ark byłby się miał zamknąć jeden i tak, ciekawe ile odcinków do końca sezonu zostało. Ogólnie wiesz, tak by z czasem tutaj w trakcie trwania tego serialu właśnie poznajemy też backstory tych głównych bohaterów.
Okej.
Po kolei, więc dlatego mówię, że takie troszeczkę Vox Machina, że wiesz, masz dosłownie, wiesz, takie slice of life z trochą ilością, z pewną ilością akcji w lochu, gdzie tam, wiesz, ci bohaterowie próbują uratować jedną osobę. To jest takie przyjemne przede wszystkim, takie proste, miłe, jest takie ciepłe, wiadomo. I tutaj w tym przypadku to najzwyczajniej w świecie, wiesz, zamiast po prostu jakiejś super akcji gigantycznej, to otrzymujesz po prostu dużo o tych, o jedzeniu i o tym, jak polują na potwory w lochach, no tak. Nie? I trochę humoru. Ogólnie, wiesz, to nie, najśmieszniejsze jest to, że robi to Studio Trigger, które pewne rzeczy robi jakby w swój taki charakterystyczny sposób, ale tego tutaj tak bardzo nie widać. Jakby mi ktoś nie powiedział, to bym nie powiedział, że to jest Trigger w 100%, ale ja jestem oczarowany w pewnym sensie tym anime i jak ktoś lubi takie high fantasy z połączeniem Slice of Life i faktycznie trochę też fantasy story, no to jak najbardziej polecam. Tutaj mam wrażenie, że właśnie będzie chyba jakaś przerwa albo coś. Nie wyobrażam sobie, żeby tak 24 razem puścili bez przerwy.
Zobaczymy.
Odcinku. No, zobaczymy. I ja wiesz, co jeszcze robiłem?
Słucham.
No to, co jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, że jak oglądałem tego Awatara.
A weź, okej, okay. Pewnie się wziąłeś za to.
No to wziąłem, zacząłem oglądać Awatara. Okay. Wiesz, to mi się dużo przyjemniej ogląda niż ten serial aktorski.
Tak jakby nie odkryłeś żadnej Ameryki, ani nie odkryłeś koła na nowo.
Jedyne, co odkryłem, to, że pierwszy sezon jest nierówny bardzo Awatara. Przypomniało mi się to i że ta seria rzeczywistości zaczyna być faktycznie na takim wysokim poziomie od drugiego sezonu.
To znaczy, ja pamiętam, że zawsze mi żywiło mnie, że ten sam początek to jest zajebiście dużo ekspozycji. Tych bohaterów to jest tyle, jak nasrał po prostu. I to zapoznawanie się i zawiązywanie jakichś większych czy mniejszych relacji to zajmuje kupę czasu.
Przede wszystkim w tym pierwszym sezonie masz masę pojedynczych historii, które do niczego, wiesz, jakby nie prowadzą bezpośrednio. Właśnie. Wiesz, to jest takie Monster of the Week, czyli taki, wiesz, potwór tygodnia, czy tam przygoda tygodnia. Jest taką typową kreskówką w tym pierwszym sezonie i animacja trochę nie domaga w tym pierwszym sezonie. Zaczynając od tego, że oczywiście wersja na Netflixie to jest jakaś kulawa i te parę pierwszych odcinków to tak jakby ktoś na VHS-ie z telewizora nagrywał.
No tak jak ta platforma, to pasuje do siebie.
Tak, jakby, ale to podejrzewam, że to jest wina Nickelodeona, który prawdopodobnie po prostu nie ma lepszej wersji, nie zachował nigdy. I dosłownie ogląda pierwsze 2-3 odcinki tak jakbyś oglądał coś, co ma tak 15 klatek na sekundę max, gdzie dosłownie widać, dosłownie wiesz, widać, że ta animacja coś jest nie tak i przycina miejscami, bo prawdopodobnie to było interlaced, czyli zrobione tak, że co druga klatka jest na, jakby to jest związane z technologią, jaka była wtedy w telewizji, co nie? Więc wyglądało tak sobie, jakby, jeżeli o to chodzi. I ogólnie, no mówię, ten pierwszy sezon jest bardzo nierówny, chociaż ma parę odcinków, które są super po prostu.
Znaczy, no nie, no to jak to wiadomo, że Avatar to jest dobrą animacją i odcinków, no ma więcej niż jeden fajny, ma więcej takich odcinków.
Wiesz, drugi sezon się jakby zaczyna dużo mocniej i drugi sezon już jakby czujesz po prostu, że to weszło na właściwe tory i już po prostu trwa ta jakby, ma swój już feel taki, jak pamiętasz. I wiesz, ja kojarzyłem Avatara, ale oglądałem to lata temu i mi się wydawało, że całość jest taka, wiesz, super.
Nie, no bo
ja...
to chyba wychodziło, jak my jeszcze nastolatkami byliśmy.
Tak, jakby wiesz, ja to, nie, ja to oglądałem, jak byłem, czekaj, nie, to wychodziło, jak ja byłem w liceum.
A no to obejrzałem... jeszcze miałeś 12 lat wtedy.
Tak, a obejrzałem to po raz pierwszy już, jak byłem na studiach. Jakoś, wiesz, na po prostu RRR, poszedłem do internetu,
no,
i tak,
ja
o, ciekawe.
Ja chyba
bo to, wiesz,
jakoś
wtedy
to
nie było jeszcze.
Kogoś średnio, tak, dobrze pamiętam.
Bo to nie było jeszcze dostępne tak jakoś na jakichś platformach legalnych.
Znaczy, no wtedy nie było platform w ogóle, zacznijmy od tego. Wtedy się szło do internetu i nie pytało o zgodę.
No bo zgodę nawet nie mogłeś, nie miałeś gdzie dostać.
No, tak.
Jakby problem z usługą, jak to powiedział Gabe Newell.
No tak.
Więc,
a ja tylko chciałem ten taki przytyk do Nickelodeona i zrobić do Nintendo. No patrz, Nickelodeon nie trzyma niczego dla siebie, a Nintendo trzyma dla siebie wszystko.
A weź, przestań, to jeszcze o Nintendo będziemy gadać jakby i będziemy ich tam biczować w gaming roomie, bo Nintendo jak zwykle po swojemu robi i jest wkurzający niesamowicie pod tym względem.
To prawda.
Tak, wiesz co, jak już rozmawiamy o Nintendo, to może przenieśmy tutaj ten temat,
no
bo jest 10 marca, a co to oznacza? Mario Day.
A, no dobra, okej.
Okay. I przy okazji tego Mario Day, gdzie to jest 10 marca, to oczywiście Nintendo miało wiadomości na temat filmów. A mianowicie na temat drugiego Mariana, który zagości w kinach już 3 kwietnia 2026 roku. Illumination już nad filmem pracuje, ale wiadomo, tego typu rzeczy się nie robi z dnia na dzień.
No nie, ale w sumie 3 lata to dość długo.
Tak. To jest, nie, jak na film, jakby 2 lata na film zazwyczaj jest tak, wiesz, okej. Okay. 3 lata to jest taki premium czas.
Znaczy, no 3 to już trochę dłużej ogólnie, no okej. Okay.
Ale wiesz, tutaj jakby ma być trochę większy ten film niż poprzedni.
Naprawdę?
Poprzedni się sprzedał, więc tutaj trzeba pójść za ciosem.
Znaczy, teraz napchałem jeszcze więcej postaci,
tak.
Okej.
Okay. Ja mam nadzieję, że po prostu nie napchają więcej odniesień samych w sobie, tylko zrobią sensowny film.
Czy to teraz co tam wrzucą? Yoshiego, Wario, Waluigiego, co jeszcze tam wrzucą?
Myślę o jakimś super takim, wiesz, obskurnym jakimś odniesieniu, które nikt nie zrozumie i nikt nie znajdzie. Tak, wiesz, nikt nie zna.
Okay.
Hotel Mario zrobią. Albo...
A nie, Luigi's Mansion w sumie już było.
Było. Zresztą Luigi's Mansion powinno być w rzeczywistości osobnym filmem, którym Mario ma problemy,
no, tak,
i
tak.
Luigi walczy z duchami. Co zresztą mogliby zsynchronizować się z tymi, z łowcami duchu. Co zresztą trochę
owszem
robią w przypadku tego filmu, który teraz wychodzi, bo Luigi's Mansion z wersji 3 HD niedługo wyjdzie.
No
więc
tak.
Tutaj jakby synergia pewna jest. Dobrze, przejdźmy może do Disneya, gdzie jakby ten szef, którego tam od tego live action całego, David Greenbaum, wspominał o tym ostatnio, że...
No Disney nie będziesz robić tych filmów, czy w ogóle produkcji, które będą niepotrzebne,
bez
bo
sensu.
Okażą się niepotrzebne.
Wiesz, było takie cytat z niego, był taki, czy my potrzebujemy tego filmu, czy ten film musi istnieć, tak o. No bo oni jednak trochę naprodukowali takiego, wiesz, beznadziejnego byle czego, bo to nawet nie jest gówno. Wiesz, czy ty pamiętasz, że oni przecież w zeszłym, czy 2 lata temu zrobili Pinokia?
No oni zrobili jakiś też Wrinkle in Time, które się w ogóle nie sprzedało, z tego co pamiętam. Był chyba też Dumbo od Tima Bartona, który w ogóle, ja nawet nie wiedziałem, że on wyszedł, dopóki on nie wyszedł.
Albo siedzisz i później tak, ty, oni faktycznie to zrobili.
No.
W sumie jedynym dużym hitem od nich, z tych live action, to był Król Lew.
No tak.
Który jakby tylko i wyłącznie zyskał jakby poparcie ze względu na to, że animacja była niesamowicie ważna historycznie, jeżeli chodzi o animację, i po prostu ludzie poszli do kina.
Mnie się te gadające zwierzęce pyski do dzisiaj śnią po nocach.
Ja nawet powiem szczerze, nie chcę już jakby przypominać sobie, że oni zrobili te filmy, które są w sumie niby live action, a i tak są w 100% no, praktycznie animacją.
Tymczasem niedługo mamy dostać serial o Agacie Harkness od Marvela, także to jest faktycznie bardzo przydatne.
Tak, wiesz, to jest kwestia tak znowu zatrzymywania pewnych rzeczy, jak już się rozpędziły. Jak już wydałeś pewne pieniądze, to tak czasami ciężko zatrzymać. Wystarczy, że a jeszcze dorzucę te, tam, wiesz, 1 milion, co mi to zmieni? Wydajmy już to, co nie? To zresztą jest taka twarda lekcja, którą WB bardzo mocno sobie wzięło do serca i pewne rzeczy po prostu pokasowało na twardo.
No, owszem.
I to mnie troszeczkę nie dziwi, bo to wiesz, musisz dodatkowo na ten marketing wrzucić. Może być prawie gotowy film, ale jak masz stracić 2 razy tyle, to już lepiej sobie od podatku odpisać i ręce umyć.
No, a potem przychodzi Zaslav, odpina ci ten kabelek i mówi, że nara.
No, mniej więcej tak to wygląda. Tak, więc tutaj będzie, wiesz, ponoć nawet już parę projektów po cichu gdzieś tam skasowali.
No tak.
Pamiętajmy, że oni mieli przecież robić tego, nie wiem jak tam, z tym Bambim live action.
A, no to chyba, to znaczy o tym jest bardzo cicho, więc wydaje mi się, że to chyba umarło jeszcze w przedbiegach ogólnie.
Pamiętaj też, że Królewna Śnieżka nagle coś się zrobiło cicho o niej.
Może dlatego, że tych Królewnych Śnieżek w ciągu ostatnich 10 lat to było już 1000.
Nie, no była, ale aha, albo to też inne studia robiły różne. Królewna Ścieżka i Krasnoludy, co nie?
Tak, jeszcze przypominam, że mieliśmy 2 części Maleficent, które się na tej złej pani czarodziejce...
Ale czekaj, ale ten. To z tej animacji, czy a, to z nie, Królewny, czekaj, nie, Śpiący Królewny było?
A nie, może ze Śpiący Królewny to było...
Wiesz,
a to przepraszam, Śpiąca Królewna, sorry, mój tak. Błąd, tak.
Te filmy początkowe z Disneya, to one są podobne w pewnym sensie.
Ja pierdykam, one są wszystkie na jedne kopyty robione, przepraszam.
I wiesz, to nie dzieje się, bo ja też mylę, to, który jest w którym. Ale wiesz, jakby... Nagle się zrobiło cicho i też coś tak, ciekawe.
Nie będę płakał z tego powodu, no.
Nie, powiem tak, no nie zdziwię się, jak to po prostu wleci na streaming, tak bez żadnego fanfar, tylko wleci, żeby skończyć, bo już pewne pieniądze władowaliśmy i to będzie najzwyczajniej w świecie wypełniacz na naszą platformę. Ale nie zdziwiłbym się, że parę projektów, jeżeli parę projektów, które wiesz, w ogóle nie były gdzieś ogłoszone, zniknęło.
No.
Dobrze, i jeżeli chodzi o anime, to dostajesz treningowy ark Demon Slayera.
To znaczy, no tak, to się nazywa dosłownie... a tak, tu mam. Demon Slayer Hashira Training Arc, czyli no ten ark, który skupia się na trenowaniu
treningu, no.
Młodych, tych młodych zabójców demonów
Slayerów,
na...
Tak.
Może nie na Hashiry, czyli te filary, tylko na to, żeby byli na podobnym albo takim samym poziomie jak oni ogólnie.
Tak, jakby, jak sam nazwa wskazuje, trailer jest, pokazuje trening.
No tak, tam mamy dostać większość tych obecnych filarów, które tam mamy. No i też będzie to wstęp do tego ostatniego arku, czyli do Infinity Castle.
Tak, premiera już 12 maja.
Znaczy, no ja zakładałem, że to będzie jeszcze może w kwietniu gdzieś, ale okazuje się, że już w maju, znaczy, że dopiero w maju.
No troszeczkę później,
boli.
No. Wiesz, no... Tutaj jakby nie mówili dokładnie kiedy, tylko mówili, wiesz, tam kwartał pokazywali, co nie, palcem.
To znaczy, bo wiesz, zwykle te największe hity to zwykle gdzieś tam w sezonie wiosennym, jak się zaczyna wiosna, to wlatują koniec marca, początek kwietnia. Oni tak połowa maja to trochę jednak nie boli mimo wszystko.
No wiesz, ja akurat, powiem tak, nie wciągnął mnie, nie potrafiłem się zmusić, żeby dalej oglądać.
Ale z drugiej strony, znaczy ja się nie zgadzam, ale okej, ja jestem fanem.
No ja wiem, jakby, to ja też jakby mam masę znajomych fanów, ale mnie jakoś nie ciągnie do tego, żeby to więcej obejrzeć. Powiem szczerze, mnie trochę ten pierwszy sezon tak było okej, ale nie powiedziałbym, że było super jakoś, zarąbiście. Ma ładną animację, to można tyle powiedzieć pod tym względem.
Na pewno współczuję wszystkim produkcjom, które w maju będą wychodzić, bo... one spadną na jakiś sam dół topki, bo Demon Slayer zabije ich i art stylem, w sensie graficznie, i animacjami, i oglądalnością. To już na pewno współczuję.
To jest taki peszek, wiesz. Przecież zaraz też wraca ten Bleach niedługo.
To znaczy... Ojej, no musiałem sprawdzić kiedy, ale on chyba w lipcu, jeśli się nie mylę, czy teraz jakoś.
Właśnie, kurczę, nie pamiętam. Chyba w lipcu, masz rację.
W czerwcu, nie pamiętam, ale coś koło wakacji z tego, co wiem, bo oni tam robią sobie te półroczne przerwy między sezonami.
Tak, tak, tak. Tak. No, my się będziemy cieszyć teraz z powracającego Invincible, więc to też jest kurczę. W ogóle, co, kiedy w ogóle następny sezon tej Vox Machiny idzie?
Wiesz co, jest bardzo ciekawy temat, ale daj mi
no
spojrzeć.
Tak, bo tak właśnie cicho coś, a wiesz, a już patrzę, już jakiś dłuższy okres czasu minął od kiedy ostatni sezon był. Mieli, zapowiedzieli też
półtora
te...
roku.
Tak, zapowiedzieli też te poboczne projekty, które z innymi jakby tam grupami przy tych grupami podróżników miały mi się wiązać.
No tak, jeszcze pamiętajmy, że oni będą jeszcze, znaczy, że oni się zobowiązali, bo już była zapowiedź, że będą robić The Mighty Nine, więc ja nie wiem, czy oni nie tak, dzielą tego na pół, że wiesz, ekipa jest połowicznie tu i tutaj połowicznie też.
No, zastanawia mnie, po prostu, bo już tak długo, długo nic nie słychać.
Fakt jest taki, że powinniśmy to dostać już w styczniu, bo te pierwsze sezony, pierwszy i drugi wychodziły mniej więcej w styczniu, bo sezon pierwszy był styczeń 28-2022 i potem dokładnie rok później, bo 20 stycznia 2023 dostaliśmy sezon drugi, więc sezonu trzeciego na razie nie mamy, już jesteśmy 2 miesiące po czasie. Nie ma żadnej daty premiery, nawet nie było traileru jakiegokolwiek.
Nie było potwierdzone w ogóle z tego, co widzę, że będzie czwarty sezon. Gdzie jakby no wszystko wskazywało na to, że będzie. No nic. Zobaczymy, poczekamy. Ja to jestem trochę zmartwiony, bo wolałbym już mieć to na talerzu.
Znaczy nie, no jest potwierdzone, bo Matthew Mercer potwierdził, że będzie sezon trzeci i będzie kontynuował ten temat Chroma Conclave, czyli konklawę tych smoków chromatycznych. No ale nie mam żadnej daty premiery, a przyglądam teraz newsy w tym momencie.
To wszędzie pisze styczeń 2024,
no,
a się zrobił strasznie cicho.
No nie ma.
Dobrze, przejdźmy dalej. Jak już mówimy o kolejnych sezonach, to drugi sezon dostanie ten polski serial 1670 od Netflixa.
Ja się bardzo cieszę, rzadko to mówię, ale ja się bardzo cieszę.
Jeszcze tego nie oglądnąłem, ale to wiesz,
bardzo
jakby...
mi się podobało hasło, którym było promowane ten drugi sezon, w sensie powrót. Chcieliście drugi sezon dla Polski i będzie drugi sezon dla Polski.
Okej, okay, dobra. No wiesz, to u nas jest hit. Nie wiem, jak tam gdzieś na zachodzie to wygląda.
Znaczy, wiem, że ludzie oglądali, ale szczerze, taki hicior to nie sprawdzałem, szczerze
tak,
mówiąc.
No i dostaliśmy finałowy seria, ten trailer do Fallouta od Amazona, który pokazuje więcej troszeczkę tam elementów świata.
To znaczy ja jestem turbo zadowolony z tego, jak to wygląda, bo to faktycznie wygląda tak, jak ja bym tego chciał. Ja
to
wiem,
wygląda
że
jak
pewnie...
Fallout od Bethesdy. No
właśnie, wiedziałem, że to powiesz, o Jezu, to wygląda jak Fallout od Bethesdy. Nie będę ci oglądał, bo istnieje tylko Fallout pierwszy i drugi. No to nie oglądaj.
No to mogę nie oglądać.
Ja będę oglądał i będę
jakby
się świetnie bawił.
Nikt mnie nie zmusi. Nie będzie mechanicznej pomarańczy z tymi, z takimi, wiesz, do oczu rozszerzaczami i z dodawaniem kropelek, żebym oglądał.
Nie wiem, stary, ja będę oglądał, bo ja się tym rajcuję. Poza tym New Vegas to jest najlepszy Fallout od Bethesdy i jeden z najlepszych Falloutów ever. Zaraz za dwójką.
No okej. Okay. Jeszcze wiadomość taka, że to mnie trochę śmieszy, bo Shrek drugi wraca do kin na 20. rocznicę.
To ja jestem głównym hejterem Shreka, także ja nie rozumiem tej decyzji.
Wiesz co, ja rozumiem, że to jest taki film, który ludzie lubią, ale to jest, ja mogę sobie obejrzeć bez problemu nawet w tej chwili na dowolnej streamingowej. Nawet chyba gdzieś wczoraj w jakimś, w telewizji leciało. Więc to nie jest coś, co jest jakimś takim, wiesz, wydarzeniem moim zdaniem wielkim, żebym ja musiał iść na to do kina. Lubię Shreka, ale nie powiem, żebym aż tak lubił Shreka, żeby pójść na to do kina po raz drugi po 20 latach.
Tylko jeszcze na chwilę wrócę do tematu Vox Machina, bo tam temu jednemu z tych głównych smoków głos podkładał Lance Reddick, więc to też może trochę im się na tą produkcję nawinąć, że tak powiem.
Stąd to może te opóźnienia wszystkie, bo trzeba nowy głos znaleźć, który będzie podobny.
No właśnie.
Czyli oj, no to nieciekawa sytuacja. Tak, zaczynają się latem zdjęcia do drugiego sezonu Peacemakera. Wow, ale to długo zeszło. Nawet bym się nie spodziewał, że to, wiesz, jakby dopiero teraz wejdzie do produkcji. Ja spodziewałbym się,
kiedy
że...
ten pierwszy sezon był? No on jeszcze był jakoś w czasie pandemii chyba.
Tak, on był już strasznie dawno, wiesz, jak już tak patrzę na to, kiedy on wyszedł jakoś 2022?
No to zaraz po pandemii to było.
Przecież, tak, 2022. Przecież my jeszcze podcastu chyba nie mieliśmy, jak
nie,
to
nie.
ten... jak to wychodziło. Więc dawno, dawno temu ja bym się spodziewał raczej, że to, wiesz, to już jest gdzieś tak zaawansowane, że to już jakieś zdjęcia były, a tutaj patrzę, to dopiero teraz. Czyli straszna obsuwa z tym. No ale pamiętamy, że Warner ma problemy z pieniędzmi, więc Tutaj się po prostu to chyba pokrywa.
Spoko, spoko, zaraz tam skasują komuś już gotowy produkt, tak że oni sobie odpiszą sobie od podatku.
Tak, nagle się okaże, że nakręciliśmy Peacemakera, ale nie mamy pieniędzy, żeby go wydać, no, żeby skończyć, zmontować, co nie? Tak, więc tutaj jakby wiesz, w ogóle jak oglądałem ostatnio strukturę, w jakiej działa WB przez to, skąd w ogóle się te długi wzięły, to jest śmieszne, bo w rzeczywistości to AT&T stworzyło ten Discovery, Warner Brothers Discovery po to tylko, żeby wszystkie długi na nich zrzucić z całej korporacji.
No jak to mówią, nie bez powodu po polsku, tak? Żeby nie u nas, znaczy w sensie mamy takie fajne przysłowie, żeby nie wchodzić w spółki, bo nic dobrego z tego nie wychodzi.
Tutaj wiesz, tutaj wyglądało tak, że po prostu AT&T miał gigantyczny dług i stwierdziło, że ten dług przerzuci na Warnera. I ten dług to było jakieś 50 milionów, miliardów dolarów, co nie?
No to tam spoko, co
50 miliardów w te, czy we w te, co nie? Jakby, a teraz jeszcze jest taki moment, kiedy wszystkie banki jakby nie chcą dawać pożyczek, są wysokie stopy procentowe i ogólnie cały ten przemysł rozrywkowy trochę tak się trzęsie w posadach, bo nie ma skąd pieniędzy wziąć, bo jak pójdziesz do banku, to każdy ci powie, nie dam pożyczki.
Wezmą tego typa z kultu, będzie mi robił wały na ubezpieczenia.
Ha, zajebiście. Dobrze. I był też trailer, który ja cringe'owałem przez cały okres trwania tego trailera. Inside Out 2 dostało nowy trailer. Ja pierwszego filmu nie lubię. Nie mam zielonego pojęcia, po co robić dwójkę.
Ten pierwszy film był absolutnie cringe'owy
tak,
i zły.
Tak. Ja to samo, ja miałem cringe na ten pierwszy film i teraz patrzę na ten trailer drugiego i to są 2 minuty cringe'u na maksa.
Ja bardzo nie potrzebuję tego, także ten film może w ogóle nie powstać, jego na pewno nie obejrzę.
Panu, jesteś jedną z niewielu osób, której mogę przybić piątkę, bo znajomy, ja no przecież robisz ten film,
nie
topy film.
Nie, strasznie to było.
Nie, to był taki miałki film animowany, który w sumie już widziałem 1000 razy i który dodatkowo był głupi moim zdaniem pod wieloma względami. To było takie, nie chcę tego oglądać. Nie, dwójkę to już... To jest taki film, którym 10 razy wychodzisz w trakcie seansu do toalety, bo w sumie w kiblu jest bardziej interesująco.
To prawda. Nie, się nudziłem przy tym, strasznie męczące to było, nieśmieszne w ogóle. Także no ja dziękuję, mogłoby to w ogóle nie powstać i jakoś bym nie płakał za mocno.
Nie, nie płakałbyś. Pixar od wielu lat już jakby ma problem z robieniem takich filmów, które byłyby, wiesz, jakby przełomowe. Powiem, czekaj, ostatni film, który był mi się w miarę ich podobał, to był ten
Spando?
W sumie, który był średni. Nie, ten o tym, co bracia idą, przywołują spodnie w sumie.
Poczekaj. Wiem, który. To się Onward nazywało.
Tak, Onward nazywało, tak. Czyli do przodu.
Tak, tam mieliśmy tego, Toma Hollanda i Chrisa Pratta.
Który był całkiem spoko, ale też
naprawdę,
nie powiedziałbym, żeby nie wiadomo jaki.
Film.
To był taki, wiesz, moim zdaniem to był taki film w rodzaju cult classic, który jakoś nie zawołuje kin ani, ale parę osób będzie go miło wspominało.
To znaczy ten film, on wszedł jednocześnie do kin i na streaming, bo to była pandemia
tak.
Wtedy, jeśli się nie mylę.
Tak,
I on trochę przeszedł bez echa, niezasłużenie moim zdaniem, no ale no, był taki okres, że do kin raczej się rzadko wtedy wychodziło, bo się ludzie bali po prostu.
I przede wszystkim to był film, który był troszeczkę inny niż cała reszta wtedy
no, miał
Pixara.
Trochę dojrzałszą fabułę, bym powiedział.
Tak. Dobrze, przejdźmy może do Gaming Roomu, gdzie ty kontynuujesz Final Fantasy.
No tak, na pewno mogę się wiele bardziej wypowiedzieć na ten temat już.
Tak, ile już godzin masz zrobionych?
Coś koło 30 mam.
Tak myślałem. No, czyli już trochę pograłeś.
Tak, to znaczy nie gram jakoś bardzo dużo w tygodniu. Staram się gdzieś tam chociaż te 2 godziny wieczorem pograć. Bo praca mnie trochę ogranicza, nie że narzekam, tylko mówię po prostu jak jest. Ale tak, staram się gdzieś tam grać te 2 godziny wieczorem i gra mi się przyjemnie, jest tam dużo fajnych rzeczy, fabularnie no to wiadomo, to wiesz, nie wyciągnięto mnie ze śpiączki, ja wiedziałem, że to będzie inne, nie nastawiałem się na to, że to będzie 100% kropka w kropkę, takie
no
samo.
No wiesz, to już po pierwszej grze wiedziałeś, że nie będzie takie
samo. No tak,
samo.
Więc nie nastawiałem się jakoś mocarnie, że dostanę 100% te same wydarzenia. Jakoś mocno mi to nie przeszkadza, bo już pogodziłem się z tym na etapie tego pierwszego remake'u. Fajna jest ta gra, fajnie mi się to gra. To znaczy, wygląda to ładnie, system walki jest wciągający, po prostu chcesz się walczyć, chcesz się z tymi przeciwnikami, bo to jest wciągające.
No wiesz, ja słyszałem, że te ataki właśnie są bardzo fajne.
Tak, tak,
Wiesz, że poprawili troszeczkę te, jak mi się tam było, te breaki,
tak,
że trochę lepiej działają niż w jedynce. I że ogólnie te ataki jakby właśnie crossowe, które dwie postacie łączą, to są raz, że czasami śmieszne, bo Barret potrafi używać Tify jak
no,
maczugi.
No na przykład wyrzucasz Tify, znaczy Barret wyrzuca Tify w powietrze na przykład, nie?
Czyli jest ten Fastball Special z
Wawelina. No jest, to wygląda trochę jak takie wstawki z anime, takie wiesz, specjalowe no. ataki. Dla mnie cool, fajna rzecz. Taka może nie jest jakieś bardzo innowacyjne, ale mimo wszystko to jest nowość w tej serii, bo takie rzeczy nie było. Co jeszcze? Bardzo mi się podoba, że każdy region, który odwiedzasz, ma inny rodzaj czekobo, na którym jeździsz.
O.
To nie jest tak, że one są żółte, tylko bo są tam różne kolory i one mają różne zdolności, bo na przykład, no ja jestem teraz w czwartym chapterze, nie idę jakoś specjalnie szybko, ale staram się robić wszystko po prostu, bo chcę. I to fajnie wchodzi i leciutko i powolutku, bez problemu. I na przykład ten czekobo, którego teraz mam, to jest tak zwany Mountain Czekobo i on wchodzi po ścianach do góry po prostu łazi, nie? Jak Spider-Man.
Okej.
No, także bardzo fajne.
Czyli jest koniem ze Skyrima.
Tak. Nie wiem, może mnie boli, znaczy no, tak jakby nie jest to nic nowego względem tego, co mieliśmy wcześniej, ale chyba do tej pory mnie boli to, że mamy po jednym samonie na postać na przykład. Jak chcesz, to sobie możesz zmieniać co jakiś czas, ale generalnie jest po jednym samonie na postać. To nie ma tak, że naładujesz sobie 15 materii, tak jak w oryginale, z samonami i w jednej turze odpalasz, nie wiem, Odina, Gilgamesha, Knights of the Round i coś tam jeszcze. No niestety.
Ale wiesz co, z tego co słyszałem, też zmienili troszeczkę pod tym względem, jak tam z postaciami jest, że praktycznie wszystko masz non-stop. Wszystkie postacie, że możesz sobie wymieniać bez większego problemu.
Znaczy, no to tutaj masz, bo już wiem generalnie, że w tej części mamy Clouda, Tiffę, Barretta, Reda, Aerith i Kate Sita i Yuffie. No niestety, no Vincent się pojawi, ale jako grywalna dopiero w kolejnej części, więc jeszcze poczekam sobie 3 lata albo 4. No niestety, no ale no przynajmniej fajnie, że będzie, bo Matthew Mercer podkłada głos, także czekam na ten moment. Co mogę powiedzieć? Jestem teraz akurat w regionie Junon. Takim mieście, mieście pod miastem, że tak powiem, taki slums trochę. Zwykle narzekam na to, że są jakieś tam sidequesty, ale z drugiej strony to jest fajne, bo zbierasz tutaj tak zwane world intel, czyli wiedzę na temat świata na przykład, tak?
Mm-hmm.
I za każde odkrycie danej rzeczy, czy zrobienie czegoś, co wchodzi w zakres tego world intel, dostajesz oddzielną walutę, a nie tylko hajs, za którą możesz sobie kupować jakieś tam rzeczy. I w sumie uważam to za całkiem fajne rozwiązanie, bo coś robisz z tymi pieniędzmi faktycznie. Możesz sobie na przykład kupić jakiś tam upgrade do drzewka umiejętności, do postaci, czy jakieś itemy inne. Także no całkiem, całkiem fajna rzecz.
Bo w sumie gile to wiesz, dostajesz tak dużo, że w sumie nie ma co z tym zrobić w rzeczywistości. A one
tak.
Trochę balans tutaj wiesz, psuły całości.
Trochę tak, więc mimo wszystko jak powiedzmy gdzieś tam chcesz trochę przyprogresować, to musisz zrobić side questy, że tak powiem.
Masz jeszcze coś do dodania, bo ja bym chciał do swojego tego tygodniowego?
Wiesz co, chyba nie, no. Będę się wypowiadał gdzieś jeszcze tam bardziej w kolejnych tygodniach.
Będziesz miał 120 godzin zrobione, to wtedy jeszcze pogadamy.
No właśnie, więc na razie mi się podoba. Bardzo fajna
gra. Ja z kolei ściągnąłem demko Unicorn Overlord na Switcha.
A tak, słyszałem, że to jest kolejna gra
7 godzin to ma ponoć.
Kolejna gra pokroju, Jezu, czego? To pewnie wygląda jak... jakoś Dio Field Chronicle albo coś w tym stylu pewnie, że rzut izometryczny?
To jest ogólnie... Nie, jakby jeżeli chodzi... Jakby tak, z jednej strony masz zrzut takiej mapki, jak na przykład mapka do RPGa, co nie normalnego, że masz planszę sobie i na tej plansze sobie chodzą ludzie... W ogóle muszę wytłumaczyć, jak to działa. Bo to jest takie coś, jak trochę ma w sobie jakby takich gier jak Fire Emblem,
no
troszeczkę
wiem,
ma w sobie Final Fantasy Tactics.
No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jak Fire Emblem i Final Fantasy Tactics. Albo jak Disgaea na przykład.
Tak, ale ogólnie to jest zupełnie, jakby pod względem mechanicznym, to jest bardzo ciekawa gra. W rzeczywistości masz sobie tą mapkę, co nie? Po której normalnie łazisz i odblokowujesz nowe regiony. Jak odblokowujesz nowy region, to zaczyna się bitwa i masz jakby swój sztandar, którego możesz jednostki wysyłać.
Okay.
I w trakcie jakby gry jest tak, że masz określoną ilość tam punktów do tego, żeby spawnować jednostki na mapie.
Jezusku, to wygląda jak Octopath Traveler.
Ale to jest piękne, to jest troszeczkę ładniejsze, bo jest rysowane, a nie pikselowe, nie?
No tak.
Ale jakby wychodzą te ludziki z tego, jakby wiesz, oddziały spawnujesz jakby na mapie I one jakby chodzą tak jak w RTS-ie jednostki. Co nie? Okay. Czyli dajesz jednostce, żeby szła i jak one się zderzają, to następuje walka trochę jak w właśnie takim Fire Emblemie, czy w przypadku Ogre Battles jakimś, coś w rodzaju. Tylko ty nie masz wpływu na tą walkę. Wpływ na walkę masz taki, wiesz, jak w Final Fantasy XII miałeś system taki, że programowałeś sobie postaci.
Gambity i mogłeś do kibla zrobić sobie herbatę i gra przychodziła się sama.
Troszeczkę tak, ale tu wygląda tak, że musisz, wiesz, kontrolować, kto kogo atakuje, wiesz, jakby jaka jednostka, którą atakuje i gdzie ją kierujesz.
Ale powiem ci, że ja Gambity dopiero zacząłem doceniać po czasie, bo bardzo długo uważałem, że gra przychodzi się sama, a potem im byłem starszy, uważałem, że to było zajebiste ułatwienie.
To jest bardzo interesujący system, bo to, wiesz, ustawiasz sobie jednostki wcześniej, co nie? I patrzysz na to, co ma przeciwnik przed walką i pod to sobie ustawiasz te jednostki i później te jednostki musisz kierować i na przykład zamieniać je, swapować w trakcie rozgrywki. To jest bardzo taktyczne, ale jest jakby ten system bardzo ciekawy, bo sobie projektujesz sobie dosłownie jednostkę w trakcie tą, którą wysyłasz do walki. Że masz taki oddział, który składasz z poszczególnych tam bohaterów i tych bohaterów ustawiasz sobie, wiesz, programujesz, co on ma robić w trakcie rozgrywki i możesz ten program zmienić przed bitwą, jak zobaczysz, co ma przeciwnik i już rozumiesz, jak to działa. Więc masz w rzeczywistości takie, wiesz, jednostki, które programujesz do tego, żeby ci tam rozwalały innych przeciwników.
Czyli gra na auto trochę, ale to sobie fajnie.
Ale to nie jest takie auto, bo musisz, wiesz, bo musisz to wcześniej sobie zaprogramować i musisz pomyśleć, jak to ma działać. Musisz, wiesz, w trakcie też gry kontrolować, gdzie kogo wysyłasz, bo tam są spawnery różne i, wiesz, różne typy jednostek spawnują. Jest bardzo ciekawy system. W ogóle demo jest gigantyczne, bo z tego, co ja słyszę, to demo ma niby 7 godzin.
To już wyszło? Pełna wersja? Pełna wersja wyszła,
tak,
nie?
Wyszła pełna wersja. Tak, ale demo jest gigantyczne. Wiesz, na razie jeszcze dema nie przeszedłem. Ja dopiero zacząłem grać wczoraj.
Że cena na PS5 też taka sroga, 230 zł, kurde.
Tak, ale to nie jest mała gra, to jest jakaś gigantyczna gierka.
No to domyślę się, bo widzę, że to wydał Atlus, który na przykład wydał wcześniej Odin Sphere.
I to, wiesz, no, to jest od Vanillaware. Co nie, wiesz, oczywiście piękne jak jasna cholera, bo to ręcznie rysowane, takie charakterystyczne dla tej firmy grafiki.
No Atlus zwykle wydaje gry, które ładnie wyglądają.
No, ja powiem szczerze, jestem oczarowany tym. W ogóle też jakby to jest bardzo fajnie napisane, jakby, bo przerwniki filmowe, tam, wiesz, historia też taka podobna do rzeczy właśnie takich jak, mówię, Fire Emblem pierwsze, co mi się na usta ciśnie, ale postaci są, wiesz, jakby...
To znaczy niekoniecznie, bo na przykład było, oprócz Fire Emblem był właśnie Final Fantasy Tactics, tak, była seria Disgaea, która się ciągnie od pierwszego PSX-a.
I tu są bardzo fajnie napisane dialogi. Wiesz, te postaci są bardzo takie, wiesz, to jest takie trochę cheesy, bo one są takie, wiesz, takie epickie, mocno, wiesz, i tak dalej. Ale każdy ma jakiś trochę inny charakter i czujesz po tym, jak napisane są dialogi, jaki ten charakter jest. W ogóle mi się gra bardzo podoba. Jestem, mówię, duży plus na to wielkie demo, które wydali. Bo jestem zdania, że to jest dzisiaj rzadkość, a tutaj dosłownie, wiesz, dostajesz taki duży kawał, początek gry, który cię uczy, jak w to grać, i jestem zachwycony, właśnie mechanicznie, jeżeli chodzi o tą grę, jestem zachwycony pod względem grafiki, muzyki, voice actingu, pod każdym względem to jest niesamowita gra, która, wiesz, której się nie spodziewałem po prostu, że tak mi wciągnie, kiedy oglądałem tylko trailery. I tak stwierdziłem, 7 godzin, to mogę faktycznie wypróbować tą grę, a już pograłem z 2-3 godzinki, już jestem wciągnięty na maksa.
A to ostatnio była podobna gra w Triangle Strategy w tamtym roku.
Tak, wychodziło. To jest od Atlusa, to jest od Segi w sumie w rzeczywistości.
No.
Tak, więc ja mogę powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Wiesz, dobre jest to, że można wypróbować, jeżeli ktoś ma konsolę, ściągnie sobie demo i całkiem spory kawałek może przejść tego.
Tu widzę, że jest ten trochę renesans gier taktycznych, bo wychodziło Valkyrie Chronicles, Disgaea też ostatnio dostała część 7, Tactics Ogre, gdzieś
tak,
tam.
Tak.
Fire tak, Emblem, co... ja pierdykam.
I tutaj, wiesz, jakby tutaj to jest taki solidny, wiesz, konkurent. I polecam, jeżeli ktoś ma jakąś konsolę czy Switcha, żeby sobie to demo ściągnąć i sprawdzić, no bo to nic nie kosztuje przede wszystkim, a naprawdę duży kawałek gry udostępniają. Kwestia jest też taka, że wiesz, nie ma portu na PC niestety.
Znaczy, mnie to wali. Mam konsolę. Wiesz,
mam konsolę, wiesz, jakby mogę to na Switcha mieć. Chciałbym mieć na Steamie, ale no nie ma żadnych planów, żeby to było na Steamie, więc to jedyny minus. Mogę powiedzieć sama...
Ale co za różnica, skoro masz Switcha? Możesz grać na kiblu tak czy siak?
Tak, dla mnie to jest żadna różnica, ale może wiesz, jakby tam parę osób, które nie mają konsol, to by zainteresowało i tutaj troszeczkę sobie ograniczają. No nic, to jest wybór już wydawcy, to jest w sumie wybór VanillaWare, które nie chce mieć gier na PC, bo boi się za bardzo piractwa.
Piractwa? No
ale myślę, że tak, myślę, że piractwo tutaj by im nic nie zrobiło, żadnej różnicy, jak ktoś będzie się wkurzał,
brzmi,
to i...
Brzmi jak Nintendo, ale okej.
No to jeszcze pogadamy o tym, bo myślę, że jak się ktoś wkurzy, to i tak znajdzie sposób na to, żeby na PC to ograć. Powiem tak, szczególnie właśnie dzięki Nintendo. Dobrze, to wiesz co, zamieniłem tematy, albo chciałem pogadać tak o tym Chrono Triggerze jeszcze.
No ja też bardzo bym chciał, bo dostaliśmy
plotki
ostatnio...
Plotki są.
To znaczy, to są połowicznie plotki i połowicznie to nie są plotki, bo...
To są wypowiedzi też tam ludzi z, jakby wiesz, no z Square Enix,
no
nie?
Tak, dokładnie tak. Już się nawet reżyseru. Mówię, bo ostatnio... czekaj, Yoshinori Kitase... udzielał wywiadu, w większości on oczywiście dotyczył finala nowego, w sensie Rebirth, ale tam też nawinął się temat Chrono Triggera. Czy
Kitase nie był też odpowiedzialny za 14?
Za 16, jeśli się nie mylę, też.
Tak. Tak, tak.
Bo 16 tam, tam odsunęli tego Nomurę od pracy, z tego co
tak,
wiem.
Tak, no bo o Nomurę w ogóle podsuwali, bo tego gry nie mogło się skończyć. On to tak długo robił, że wiesz, nawet ten Disneyowy
Kingdom Hearts,
to wiesz, to też przecież jakby nie mógł tego skończyć, robił nie wiadomo jak długo.
No to cóż, 20 lat się ciągnie, nie? No. Ponad w tym momencie. No ale dobra, tak, Kitase się wypowiadał, że on ma parę pomysłów na remake Chrono Triggera i podał trzy możliwe opcje. To on podał, nie że fani. Że pierwszą opcją jest po prostu port na dzisiejsze platformy. Drugą opcją jest zrobienie graficznego remastera na zasadzie Link's Awakening, to jak było na Switcha przerzucone w wersji tej 3D, takiej ładnej, ale to w dalszym ciągu jest Link's Awakening od góry widziany i tak dalej, czyli to jest ten sam silnik, tylko graficznie po prostu jest nowe na tej zasadzie, albo pełnoprawny taki full wypas remake jak Final 7.
Powiem szczerze, nie chcę takiego pół, nie wiem czy chcę taki wypaśny rynek remake. Dla mnie to jest gra, wiesz, która mogłaby w takiej formie, jakiej byłaby, być wydawana i to by było wciąż cool.
To znaczy, powiem tak, nie miałbym nic przeciwko remake'owi takiemu Legacy, czyli tak jak właśnie na zasadzie tego Link's Awakening, nie? Czyli po prostu, że wrzućmy to na jakiś nowoczesny silnik, nie wiem, na Unity czy na Unreal'a, może to wyglądać ładnie, tylko niech to działa tak samo. A jeśli chcą robić cały taki full wypasiony remake, okej, zróbmy go, ale ja bym chyba dalej chciał, żeby to było tak jak jest z ATB, czyli taki turowy z tym czasem rzeczywistym,
tak,
przy okazji.
Wiesz, no ja bym chciał, żeby, wiesz, jakbym już robił remake, to bym się zastanowił właśnie, bo wiesz, patrzę na te rzeczy z właśnie tego Unicorn Overlorda, czy patrzę na te ich gry, które oni nazwali Retro HD. Czyli te wszystkie właśnie Octopath Traveler, czy ten Triangle Strategy, wiesz, i po prostu taki albo zostawić te piksele, albo zrobić w pełni animowany.
No to dlatego mówię, że nie mam nic przeciwko, jakby zrobili taki 3D animowany, jak to zrobili na przykład w tym nowym Link's Awakening na Switcha, co wyszło, ale z drugiej strony jakby zrobili taki, jakby zrobili coś takiego jak Final 7 Remake, że wiesz, masz za pleców bohatera, okej, okay. Ale nie chciałbym, żeby mi urealniali ten świat, tylko żeby to dalej zostało w takiej mangowej,
wiesz,
oprawie.
Ja chcę mieć tą grafikę taką, jaką Toriyama zrobił i te postaci w projektach właśnie takich typowo mangowych.
Tak, to niech to będzie w takim cel-shadingu mangowym.
One mają swój charakter i wiesz, ja nie chcę też, dlatego wiesz, myślę jakby, żeby to nie był też taki full 3D, wiesz, z postaciami w pełnym 3D, tylko może jednak je zrobić, wiesz, jako takie billboardy, wiesz, 2D w przestrzeni takiej ala trójwymiarowej, albo całość zrobić po prostu rysowaną, bo no, to ma wiele uroku mimo wszystko w tej wersji, w której to było. Z drugiej strony, wiesz, Legend of Mana, która też ma jakby podobny stylu.
Nie, bo to ta seria Mana jest bardzo rozległa i oni zrobili ten remake.
Ten trzeci, ostatni, co nowy, co będzie
Mana,
teraz.
Czyli tego kultowego Seiken Densetsu, to się nazywało na Super Nintendo. Po tym, jak to się w końcu doczekało tłumaczenia, to nazwano Trials of Mana i potem był remake, taki full od zera, że widzisz od tyłu, za plecy bohatera, ale to był świetnie przyjęty remake i ja też potwierdzałem, bo ja zresztą też omawiałem to u nas na podcaście, jeśli się nie mylę.
Tak, już o tym rozmawialiśmy, tak.
I to był fantastyczny remake, który dorzucił tam jeszcze parę bzetów od siebie i świetnie się w to grało i tak jakby oni nie są zieloni w robienie tego typu remake'ów. I w sumie nie mam nic przeciwko, gdyby ta gra się tak prezentowała, naprawdę.
Wiesz, ja po prostu... To jest jeden z najlepszych RPG-ów japońskich w ogóle,
ja bym nawet się pokusił stwierdzenie, że najlepszy, ale to jest moje zdanie.
No wiesz, jakby to już nie mówię tutaj tak, że to będzie najlepszy, ale to jest, wiesz, jakby top ten prawie u każdego.
Ja myślę, że to jest top 3 na pewno u większości.
Tak, i gra, którą ludzie kochają autentycznie, i zobaczyć ją w jakiejś nowszej wersji chętnie. Ja mam tą wersję taką, wiesz, DS-ową i dlatego myślałem o graniu znowu w to.
Stary, ja mam... Ujeny.
Ja mam wersję, dwie wersje tego mam, tej gry. Mam wersję, jedną mam oryginalną, SNES-ową na tym, na Super SNES-ie tym takim, wiesz, mini konsolce.
Ja mam na mini konsolce swojej, tej do retro gier, mam tam Chrono Triggera w wersji z PSX-a. I mam wersję na Steamie.
Tak, a ja mam właśnie tą na DS-ie i wiesz, jakby to jest gra, która potrzebuje jakiegoś dużego...
Ta wersja była w porządku. Oni tam dodali Battle Arena, jeśli się nie mylę.
Tak, dodali jeden cały dungeon.
Dungeon,
nie jest najlepszy akurat, ale okej.
Okay. To znaczy, no, ten dungeon nie jest najlepszy, ale on tam dodaje tego Dream Devourera, jeśli się nie mylę.
Tak. Ogólnie to jest dungeon, który nie jest najlepszy, który jest strasznie trudny i który w dodatku ten, jakby on został nie bez powodu wycięty z gry oryginalnie. Bo
no
był
i on
za,
dodaje
najlepszą się...
broń dla Chrono, już poza tą, którą można było zdobyć w tym normalnym trybie fabularnym.
Tak więc ja tam, zobaczymy co z tego zrobią. Wiesz, ta gra
w ogóle
też nie jest...
zaczną.
Tak, ta gra też nie jest niedostępna jakaś, bo w rzeczywistości, tak jak mówisz, na Steamie można ją dostać
no tak,
i na konsolach
tak.
Ona się pojawia.
I jeśli się nie mylę, to na teraz na konsolach w tych online'owych sklepach chyba tam na PSN-ie też jest.
Tak, więc ona w tej wersji, wiesz, sama w sobie jest dobra.
Z tego co wiem, to ona ma też w sklepie Google wersję na Androida, można kupić za jakieś grosze.
Nie jest trudno ją znaleźć, to jest dobra gra i każdy może w nią pograć praktycznie, więc...
No ja polecam, do maksa.
Jakby takiej super potrzeby to ja nie czuję i musieliby naprawdę zrobić coś wyjątkowego, żebym ja poczuł, że ten remake jest potrzebny w rzeczywistości. Nie jest też gra, która wyglądała jakoś okropnie, wiesz, to jest gra, która broni się dzisiaj lepiej niż 7.
To znaczy,
powiedzmy
sobie tak, w czasie, bo mamy taki ten boom na to, że ta retro stylistyka jest bardzo w modzie, ludzie to lubią, tak? Nie wiem, wystarczy popatrzeć sobie na Stardew Valley, który ma jakieś korę ilości fanów po prostu. To znaczy, to jest świetna gra, żeby nie było, tylko może w sumie mnie trochę dziwi, że gra o tworzeniu farmy ma aż taką fanbazę, ale okej, nieważne. To się po prostu sprzedaje i stąd też jest właśnie... tak jakby ten drugi renesans tych gier taktycznych, tych JRPG-ów klasycznych typu Fire Emblem, czy teraz właśnie dostaliśmy Triangle Strategy, czy nawet Live Alive, chyba w tamtym roku dostało wersję na Switcha, to nigdy nie wyszło poza Japonię.
Wiesz, mnie cieszy troszeczkę, bo to, wiesz, jakby nawet Baldur udowodnił, że ludzie niekoniecznie muszą mieć gry, które są real-time battle, co nie wiem, walka zręcznościowa i tak dalej, że ludzie wciąż kochają RPG nie tylko
no tak,
i wyłącznie za fabułę,
że zanim
co, nie?
Ten Baldur wyszedł, a była informacja, że on będzie turowy, to już było sranie ultrafanów, że no jak to RPG z Forgotten Realms bez aktywnej pauzy, no jak to tak?
A później było, o cholera, ale to jest dobre.
A potem było zjadanie własnych zębów generalnie.
Czapkę musieli pozjadać własny, tak. Dobrze, przejdźmy do dramy związanej z Yuzu i Nintendo.
To znaczy, to nie tylko Yuzu, bo Citra też, jeśli się nie mylę.
Tak, jakby, bo tam, wiesz, ogólnie to wyglądało tak, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy, no chyba tego nie zamkną.
Dobra, to powiedzmy sobie w takim bardzo dużym skrócie. Oba emulatory, czy tam ekipy tworzące emulatory Citra i Yuzu, poddałeś się w ogóle bez jakiejkolwiek walki ludziom z Nintendo. Tak. Tam podejrzewam, że dostaje po prostu propozycję
prawnicy
nie do odrzucenia.
Tak.
Znaczy po prostu dostaje propozycję nie do odrzucenia, a Nintendo dalej
napisało
puste po prostu jak bęben. Nie rozumie tego, że to nie twórcy emulatorów są odpowiedzialni za piractwo, tylko ludzie, którzy piracą gry, a nie twórcy aplikacji. No ale Nintendo jest głupie, się nie uczy na własnych błędach po prostu.
Wiesz, tutaj jest kwestia taka, że Yuzu miało własnego Patronite'a i myślę, że to wzięło tak, wiesz, wzrok Nintendo zogniskowało. Że kwestia tego, że może jakby to było całkiem za darmo i nikt by nie brał żadnego grosza za to, to by trochę inaczej wyglądała.
No ale pamiętajmy, że Patronite nie jest czymś takim, gdzie płacisz obowiązku, tylko sam chcesz, to wspierasz.
Wiem, mimo wszystko, wiesz, jakby to spowodowało, że Nintendo się zainteresowało mocniej. Inna sprawa, że Nintendo się zainteresowało też mocniej, wiesz, jakby okazuje się, że pewnie tam Yuzu miało jakiś kod, który dekodował, łamał zabezpieczenia wewnątrz.
Okay.
Nie było tak, że musiałeś sobie sam
to
tego
w
jakby...
takim wypadku rozumiem, że pora, żeby Valve wycofało na przykład Steam Decka ze sprzedaży, bo tam też można emulować Switcha na przykład.
Nie, ale to już robi third party coś, to jakby kompletnie, jakby to możesz już sobie sam wgrać.
Znaczy nie, no ja sobie zdaję z tego sprawę, ale po prostu no
tak.
Może pora warto
no,
wycofać.
No Windows, Microsoftem niech walczą, co nie? Jeszcze z Microsoftem nie, że niech walczą, bo w rzeczywistości na Windowsie możesz wszystko, wszystkie emulatory odpalać. Ale... kwestia jest taka tam, wiadomo, finansowa jakaś i tak dalej. Wiesz, widać w ogóle po tym oświadczeniu, które Yuzu wydało, że to jest w rzeczywistości oświadczenie napisane przez Nintendo, które oni tylko podbili,
no
że
tak,
no dobra, zgadzamy się na to. Oj, jak my źli byliśmy, że te, wiesz, że te
no,
motory robiliśmy
po
i tak dalej.
No propozycje do odrzucenia i na tym się skończyło.
Tak,
tak
duże
jest
straszenie.
To denerwuje mnie to, triggeruje, no mogę dalej się spuszczać w tym temacie, nic z tego nie wyjdzie. Może jedyne, co powiem w tym aspekcie, to to, że może pora, żeby Nintendo zaczęło wydawać swoje gry na przykład na inne platformy, łącznie z pecetami, to może przestaną wtedy zabijać sami sobie swoją własną markę.
Albo przynajmniej, żeby na Switchu gry, które oni sami wydają, nie chodziły w
20 FPS-ach, bez kitu.
Tak. Wiesz, tu jest też kwestia taka, że może i by Yuzu walczyło ci ludzie, co nigdyby nie, gdyby to był jakiś faktycznie główny zarobek, czy nie robili tego gdzieś tam po pracy, co nie, po robocie. Czy może pracują w jakimś game devie i później jak Nintendo ich postraszy, to będą mieli problem ze znalezieniem pracy gdziekolwiek indziej.
Myślę, że dostaną, ale okay.
Że tu jest dużo takich, wiesz, elementów typu, no to nam się po prostu nie opłaca, już lepiej złożyć broń i nie być się z większym, dużo,
nie,
dużo większym.
Oni chyba po prostu wyszli z założenia, że oni z tym przygłupawym kuzynem, z którym nikt nie chce mieć do czynienia, nie będą walczyć, bo się nie odczepią już od niego po prostu.
Ale tutaj nawet nie ma jak wygrać z Nintendo w rzeczywistości. Jeżeli nie masz worka pieniędzy, to cię sama kasa potrzebna na prawnika zje.
No tak.
Więc to było takie, okej, dobra, dziękujemy. Kod i tak jest dostępny, wiesz, jakby to nie zniknie,
no
na tym tak znajdzie.
Może inaczej, jak nie od dzisiaj wiemy, że jeden projekt umiera i w zamian za niego jakieś 2-3 inne wyrastają momentalnie.
Inna sprawa, że tego jakby nie znikniesz tego emulatora i na stronach internetowych różnych będzie się pojawiał. Kwestia jest też taka, że mnie będzie śmieszyło, jak Nintendo, jak ktoś będzie grzebał w następnej konsoli Nintendo i znajdzie kod Yuzu w środku, bo pamiętajmy, że oni mieli obowiązek zdania całego kodu i wszystkiego. Nintendo, więc to będzie najbardziej zabawne, jak później będą używali tego do emulowania swojej poprzedniej konsoli na
znaczy
nowej
ja
konsoli,
przypominam, że Switch ma wbudowane emulatory poprzedniej swoich platform, taka ciekawostka.
Tak. I czasami to są, wiesz, tylko problem to jest emulator napisany często przez Nintendo, który jest dużo gorszy od bezpłatnych emulatorów dostępnych na PC jakikolwiek.
No tak. Nie wiem, mnie tylko chyba, już kończę ten temat, triggeruje mnie straszliwie, że Nintendo nie rozumie, że ludzie naprawdę chętnie kupowaliby ich gry, gdyby one pojawiały się na innych platformach. Naprawdę.
Wiesz, ale to nawet nie o to chodzi. Bardzo często chodzi też o to, że nawet jak w rzeczywistości ci ludzie, którzy emulują te rzeczy, to prawdopodobnie i tak by twoich gier nie kupili na Switchu.
Ja bym stary autentycznie
więc
kupił...
Więc to nie zmienia nic im, autentycznie nic im
ja
nie
zmienia.
Ja bym
stary jednego dnia kupił całą trylogię Xenoblade na PS5, gdyby ona istniała i mógłbym to ograć więcej niż, nie wiem, w większej ilości FPS-ów niż dostałem na Switchu. Naprawdę, nie żartuję.
Ja tylko się modlę, żeby faktycznie ten następny Switch miał wsteczną kompatybilność i żeby znowu Nintendo nie robiło resetu kompletnego typu, no musisz sobie nowe konto
trochę
założyć.
Trochę się wtedy zdenerwuję, bo mam całą półkę gier na Switcha.
Tak, tak. Dobrze, przejdziemy do kolejnego denerwującego tematu?
Okej, okay, może skróćmy go do minimum, bo ja się zapienię za moment.
No to jest drama ta cała z tym Sweet Baby Inc., która to była firma, która doradza na temat mniejszości, na temat...
Znaczy, doradza czy stawia warunki?
Wiesz, no, w statucie mają, że doradza, ale później masz taką wypowiedź Sweet Baby Inc., tam jednego z szefów, szefową, która daje rzeczy typu, no wiesz, musicie wziąć, pójść na ten, na obiad z marketingiem w swojej firmie i powiedzieć im, że jakie to straszne będzie, co się może stać, jeżeli nie weźmiecie naszej firmy, co nie? Takie były porady.
Nic?
Nie, no wtedy może się stać twitterowy mob, jakby wiesz, tłum, którzy będą cię jakby bić za rzeczy typu, że nie masz pronansów na u siebie na profilu, albo że jesteś biały, co nie? Bo co ciekawe, jest też szefowa miała takiego tweeta, w którym było, przecież nie można być rasistowskim wobec białego człowieka.
No przecież wiadomo, to biali ludzie nie mają uczuć w ogóle, prawda?
Nie, nie można być w ogóle rasistowskim. I wiesz, to tak się trochę rozrosło i ludzie, wiesz, zaczęli, cała drama się też zaczęła od tego, że na Steamie ktoś stworzył specjalny profil kuratorski, w którym po prostu wrzucał gierki, które
mają
Sweet Baby Inc., co nie?
Widziałem ten
oni
profil.
Jakby, wiesz, na takiej zasadzie nie, że jakiś harassment, czy żeby tych ludzi gdzieś tam jakby szukać.
Słuchaj,
i
no nikt się nie zabronił omijać gier, które są od danego studia na przykład, prawda?
No, ale oczywiście reakcja firmy była taka, bo ona nie chce, żebyś wiedział do końca nad jakimi 100% tytułami pracowali i co tam robili. Reakcja firmy, chociaż mają to u siebie na stronie oczywiście, reakcja firmy była taka, że jakby ojej, nie, no to są ludzie źli i teraz tego kuratora to należy w ogóle zlinczować. Najlepiej jakby umarł, jakby wiesz, jakby zgłosić ten profil
już
gdzieś tam
się
do Valve.
Tym bardzo mocno przejęło.
Valve się przejęło tak, że powiedziało, no w sumie przecież nic tutaj się nie dzieje.
No właśnie. To jest takie, skróluj się dalej, bo tu się nic nie dzieje generalnie.
Tak, no dzieje się tyle, że wiesz, że możesz sobie teraz po prostu polajkować ten profil, który osiągnął już, zasubskrybować na Steamie ten profil, który będzie cię informował, nad jakimi grami pracuje Sweet Baby Inc. I w tej chwili to już ponad chyba 300 tysięcy użytkowników. Nie wiem, musiałbym sprawdzić dokładnie, jaką liczbę osiągnęli, bo to bardzo szybko się zmienia. I co ciekawe, w sumie wyszło na to, że przez tą dramę to więcej ludzi się do tego zasubskrybowało niż początkowo.
No domyślam się.
Więc efekt odwrotny do zamierzonego. Ogólnie to jest tak, że te firmy istnieją wszędzie. Pamiętasz zawsze, jak mówimy na temat rzeczy typu, o, bo ktoś cenzuruje głupio książkę. Co nie?
A już przerabialiśmy ten temat tutaj milion razy.
Tak, milion razy przerabialiśmy i to właśnie takie firmy się tym zajmują, które, wiesz, robią jakiś proofread i później ci dają wskazówki na temat, co zmienić, żeby
to określony głup. No tak, bo jakaś książka wydana 30 lat temu musi być dostosowana do dzisiejszych standardów, bo jeszcze ty się przypadkowo obrazi.
Tak, i wiesz, to samo jest z grami komputerowymi w tej chwili.
O,
to nie jest
nie.
tylko jedna firma, tylko cały zespół. Ale wiesz, z czego to też wynika? To jest śmieszne takie coś, co jest taki jakby miernik, tam wiesz, jakby wskaźnik. Diversity, nie wiem jak on się tam jakoś nazywa specjalnie, który biorą pod uwagę duże korporacje dające, finansujące rozrywkę.
Nie, to się nazywa ten tabelka z Excela, gdzie odhaczasz tiki po prostu przy danym okienku.
Tak, ale jest sobie ta tabelka i ta tabelka jest faktycznie brana pod uwagę w przypadku, wiesz, nawet CD Projekt oznajmiał,
no
że
ja
oni
wiem,
są 100%
tam jest diversity i są dane grupy wiekowe. I dane płcie przy okazji, żeby trafić
tak,
do każdego, ja wiem.
Tak, że i wiesz, i chodzi o to, że te firmy później takie jak, wiesz, jakieś tam związane z inwestycyjne firmy, one patrzą na ten wskaźnik i według niego czasami ci przyznają kredyty, co nie? I te firmy tylko i wyłącznie dzięki takim mechanizmom działają. Więc to jest dość skomplikowana rzecz, która w rzeczywistości będzie wypływała i dopiero teraz ludzie sobie zdali sprawę, że ty, w sumie ten cały diversity jest przez duże korporacje kredytowe.
Niesamowite.
Wiesz, finansowane.
Jak to działa w ogóle?
Tak. I teraz wiesz, zapaliła się dopiero ludziom lampka, gdzie to wiesz, patrzysz na ostatnią dekadę i to jest takie przejmowanie przez lewicę prawie zeże game devu w 100%. No ale mniejsza o to. Za to Warner też głupieje.
To znaczy może inaczej.
No tutaj bez zmian, powiedzmy to tak.
O tak, bez zmian. Tam znaczy nikt się nie uczy na błędach po prostu, nawet nie na własnych, bo tam okazuje się, że można się sparzyć kilkukrotnie i nikt sobie tam nie za bardzo z tego robi, bo stwierdzają, że w sumie to ich tam wali porażka i recenzencka i sprzedażowa Suicide Squad, Kill the Justice League, bo oni dalej idą w grę usługi.
Ale to wynika z tutaj dysonansu poznawczego między nami a nimi. Bo my patrzymy na to, czy coś jest dobrą grą, a oni patrzą na to, czy ile kasy w to włożą i jeżeli jak chwyci, jak będzie szansa na to, że chwyci, to że będą mieli mniej kasy do włożenia w to.
To wiadomo, to najlepiej jest tak, żeby mieć żeby zjeść ciasko i mieć ciasko, czyli tak, żeby nie wydać, ale zarobić.
Problem jest taki, że jak wydajesz taką... Inna sprawa. Musiałbym ci wysłać taki filmik, którym gość to tłumaczy, ale dla nich Suicide Squad wcale nie był grą usługą.
Tak.
Dla nich to był duży projekt AAA, który zaliczył
kanarkę. Kurde, dobrze, że to nie jest Ubisoftu, bo Ubisoft powiedział, że to jest quadruple A.
Tak. I w tym wypadku oni najzwyczajniej uważają, że te wszystkie gry potrójne, z potrójnym A, które takie właśnie jak ten Harry Potter, to są rzeczy, które czasami się udają, czasami się nie. I chodzi o minimalizację ryzyka i największą minimalizacją ryzyka będzie właśie robienie gier usług.
I wiesz co, ja mam,
ale
ja
to jest taka logika,
swoją...
która sensowna jest tylko i wyłącznie dla inwestora.
Ja mam
dla
swoją tą teorię spiskową, że ludzie, którzy pracują w Warnerze, pochodzą po prostu z innego alternatywnego uniwersum. Znaczy z alternatywnej ziemi. Bo oni twierdzą, że gry single player się nie sprzedają. A ja mogę sypać przykładowo tytułami, które się sprzedają fantastycznie. Bo mamy na przykład God of War, znaczy serię God of War, mamy serię Horizon, mamy Ghost of Tsushima przykładowo. Zaraz wychodzi Rise of the Ronin, mamy Hogwarts Legacy, chociażby od nich. Ja mogę tak jakby dalej wymieniać, nie?
Ty składu możesz wymieniać bez
Baldur's
końca.
Baldur's Gate'a na przykład z tamtego roku.
Ale wiesz, problem jest taki, że oni to widzą inaczej, bo oni ich nie obchodzi jakość rzeczywistości tych rzeczy,
nie,
to, żeby
ja myślę,
zarabiały
że
pieniądze.
Oni są dowodem na to, że istnieje alternatywny świat dla naszego. Naprawdę.
Tak. Nie. Ci ludzie, którzy żyją w tym takim, wiesz, market, tam gdzie ci ludzie zarządzają, w tej rzeczywistości, to oni myślą w zupełnie innych kategoriach i dla nich analizy są zupełnie z innej perspektywy robione i oni kompletnie nie widzą tego, co ty widzisz. Oni widzą świata normalnie, tylko widzą przez zupełnie inny pryzmat i to jest efekt, taki jest tego efekt, że oni patrzą na to w takiej kategorii, że no jak nam się jedna uda ta gra usługa, no to wszystkie, to później będziemy już done.
Ale ludzie tego nie chcą, ludzie nie chcą mieć battle passów w grach, ludzie nie chcą mieć dodatkowych skinów do gier, ludzie chcą dobrej gry, za którą zapłacą raz, a nie 10.
Ale to ich nie obchodzi, co ludzie chcą. Ich obchodzi, jak mi się uda raz po prostu zahaczyć i później jak mi się raz uda zahaczyć, to już wiecznie będą na tym pieniądze zarabiali, co też do końca prawdą nie jest, ale lepiej to wygląda po prostu właśnie w tym Exceliku, który dostają, niż kolejny wysokobudżetowy Harry Potter.
No cóż, ja już wiem, że na pewno żadnej gry usługi od Warnera nie kupię, tak jak nie kupiłem Suicide Squad, tak nie kupię i tego.
Prześlę ci później filmy, który jakby tłumaczy mentalność tych ludzi, bo jest bardzo interesujący, może go nawet wrzucę gdzieś tam, co robił Bebular News, taki kanał newsowy, to jest fascynujące, jak ci ludzie myślą po prostu. Ale jak już przechodzimy do rzeczy, które będą fajne, singleplayerowe i będą na PC jeszcze do tego, a nie tylko na konsoli, Ghost of Tsushima będzie miało wersję PC. Już w maju.
Nie mamy jeszcze żadnych tych wymagań podanych, ale ta gra wychodzi w maju w wersji tej Director's Cut, czyli z dodatkiem i z wszystkim tam innym, co jest do zrobienia. Jako osoba, która ma platynę machniętą, to polecam. To jest tytuł, z którym nie powinno, a należy się zapoznać. To jest gra kompletna, że tak powiem.
Jest kolejna platforma, na której można sobie pograć. Jak ktoś ma dobry komputer, to pewnie będzie jakby też
i
możliwość zapoznania
się z japońskim podkładem głosowym.
No tak, to ja też jakby wolę czasami japońszczyznę posłuchać. Jeszcze przykład właśnie ostatnio seriale. Zarówno Tokyo Vice, jak i Shogun się lepiej po prostu ogląda, kiedy tam wszyscy po prostu rozmawiają po japońsku.
No tak.
Tak, dziwny moim zdaniem crossover. też zawita do Overwatcha 2, bo Overwatch z cowboyem Bebopem.
Nie wiem skąd to się w ogóle wzięło.
Muzykę, masę skinów dla postaci i to jest okay, takie coś w rodzaju dlaczego. Ale jakby kwestia jest taka, że ten Overwatch nie zachęca mnie to do grania w Overwatcha, ale bym sobie znowu obejrzał Cowboya Bebopa.
No tak, to jest bardzo dobra seria, zawsze warto do niej wrócić.
Tak, bardzo dobra seria z dobrą animacją, dobrą muzyką i fajną historią, więc nie wiem, czy wrócę do Overwatcha, ale już prędzej obejrzę po raz któryś z kolei już w sumie Cowboya Bebopa. Jeszcze z rzeczy, które dostają gry. To tutaj jakby polskie studio szuka kolejnego Wiedźmina. Tym razem nie jest to CD Projekt, a firma, która nazywa się Mighty Koi się nazywają i dwie produkcje zapowiedzieli, które mają jakieś tam Polaków gdzieś tam w obiegu, bo zapowiadają Torgala, który jest w rzeczywistości komiksem belgijskim.
No tak, z rysunkami polskiego artysty.
Tak, i dlatego u nas jest bardzo popularny. I ponadto jeszcze w podobnych zresztą klimatach, bo Pan Lodowego Ogrodu.
Od Jarosława Grzędowicza, który
tak,
stworzył.
Tak, ja w ogóle bardzo polecam książkę, bardzo dobra książka.
Książki cztery.
Tak, cztery książki. Jakby ogólnie seria jest bardzo fajna.
A nawiązań do mitologii nordyckiej to jest tyle, że po prostu wylewałem na ciebie kubłami.
Tak, kubłami, ale jakby sama książka jest science fiction bardzo.
No
w rzeczywistości.
Tak, no to jest trochę takie pomieszanie, poplątanie fantasy z science fiction w ogóle.
Tak, nie chcę spoilować, ale powiem, że tam po prostu ludzie schodzą na planety, na której dosłownie są jak magowie.
No tak.
Pod wieloma względami. Kwestia jest też taka, że ten Pan Lodowego Ogrodu to, patrząc na koncepty, to one nie wyglądają trochę jak z Pana Lodowego Ogrodu, bo część rzeczy tak, ale tam jakby główny bohater i te postaci, które jakby ci ludzie, których on tam, z którymi on rozmawia i z którymi on wchodzi w interakcję, to wyglądają inaczej niż ludzie, po to, żeby, bo to są kosmici, a on jest na jakiejś takiej kosmicznej planecie, gdzie wszyscy mają rybie oczy i w ogóle zupełnie inaczej wyglądają niż, znaczy wyglądają trochę jak ludzie, ale nie jak ludzie, co nie?
No, tak, no w każdym razie, powiem tak, z jednej strony okej, okay, spoko, życzę powodzenia, mam nadzieję, tak, że się uda, z drugiej strony po tym, co ostatnio się odprawiło z Inkwizytorem Piekary w wersji growej,
to
gdzie
samo myślałem.
Kate się wylał po prostu masakrycznie, gra wygląda jak
jakość
z okresu PS3.
Tak, jakość.
Czyli wygląda jak z okresu 2008-2009. To ja nie wiem, czy chcę.
Żeby to robić dobrze, to trzeba mieć odpowiednio wysoki budżet i też odpowiednią smykałkę do tego. Pamiętajmy, że pierwszy Wiedźmin wychodził trochę w innych czasach, kiedy budżety były troszeczkę mniejsze i trochę mniejsze oczekiwania, powiedzmy,
do tej
gry. I poza
tym ten Wiedźmin to był pierwszą polską produkcją z takim budżetem na tamte czasy w ogóle.
Tak, to wiesz, to dopiero się wszystko zaczynało w Polsce pod względem tworzenia gier.
W każdym razie, jeszcze chciałem powiedzieć, że ja nigdy jakimś turbofanem Torgala nie byłem, ale ten Torgal może mieć jeszcze dodatkowo bardziej pod górę, bo istnieje coś takiego jak Assassin's Creed Valhalla, który wiadomo był średnią grą o asasynach, ale był dobrą grą o wikingach, więc pomijając tego Wiedźmina, to on jeszcze ma Valhalla jako poprzeczkę, którą no, może być ciężko przebić, że tak powiem.
No, na razie dostaliśmy dwa trailery zapowiadające projekty i w sumie nic ponadto. Zobaczymy, czy to nie jest tylko na takiej zasadzie, że chodź, inwestorku, chodź, mamy tutaj fajną taką markę, chodź, popatrz. Pieniążki, daj.
A, no jeszcze jest tak God of War jako, i ten nowy God of War nordycki jako poprzeczka tak, też dość, tak, dość wysoki, że tak powiem, do przeskoczenia.
Więc zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, bo może będzie tak, że tylko się zakończy na tych dwóch trailerach, a później po paru latach okaże się, że
druga sprawa,
żadnej gry nie ma.
Trochę mnie będzie boleć, może ten Torgal mniej niż Pan Lodowego Ogrodu, bo to jest jedna z moich ulubionych serii, która ma bardzo duży potencjał na zrobienie z nią czegoś fajnego, a jeszcze większy potencjał, żeby to...
Tak, no wiesz, w tej chwili to jest dosłownie szukanie marek takich jak Wiedźmin, które można przerobić na coś, co
znaczy,
się sprzeda na
to w dalszym ciągu mnie przekonuje i utwierdza w przekonaniu, że żyjemy w erze nieskończonych remake'ów i robienia bezpiecznej produkcji, które ludzie kojarzą chociaż po nazwie.
Tak, i to jest takie bardzo cyniczne, bo wątpię, czy to wiesz, jakby, no, patrząc nawet na koncepty, wątpię, czy tam jest w 100% to fani robią na przykład Pana Lodowego Ogrodu, czy tylko ktoś, o, fajna marka, łapę trzeba na tym położyć, co nie? I zrobić coś, co się da wycisnąć.
No ludzie znają, wiadomo, lepiej wziąć pożyczyć od kogoś, zamiast stworzyć coś od siebie.
Tak, dobrze, no to skończmy może gry, takie wirtualne, i przejdźmy do bardziej takich rzeczy namacalnych, które można dostać w sklepie z klamkami. Przejdźmy na planszę, gdzie? Dante Inferno?
Tak, to jest, nie mylić z tą grą na PS3, Dante's
no właśnie
Inferno.
Tak pomyślałem.
Nie, to nie to. To Dante Inferno wygląda jak połączenie, bo to w sumie się opiera na boskiej komedii Dantego. Bardzo bazuje na tym, ale to też trochę wygląda jakby, nie wiem, ktoś to z Warhammerem połączył i ten koncept niektórych tych postaci wygląda super. Ale tak, na tym portalu, gdzie wspierać można projekty planszowe przede wszystkim, jest taka gra jak Dante Inferno. I co prawda ona ma ten pierwszy pledge zamknięty, ale w połowie marca odpala się tak zwany late pledge dla tych, którzy chcieliby sobie grę zakupić. I ta gra wygląda fenomenalnie, bo tam wcielasz się w postaci i w piekle tam tłuczysz się z tymi potworami, całą masą potworów. I tutaj mamy kilka pledży. Jest ten Corebox główny. Jezu, muszę znaleźć. A, tak, jest. Ten Eternal za $400. Można oczywiście w ratach sobie to wziąć. Tam to ściągają miesięcznie. Crusader za $185 i Explorer ten podstawowy za $99. Ale oczywiście gra wychodzi w polskiej wersji językowej też.
Okej. Okay. Ja znając życie, za jakiś czas ktoś to złapie i też
znaczy,
będzie
właśnie, no ja nie wiem, bo nie wszystkie gry z GameFounda wchodzą do tej sprzedaży detalicznej. To nie zawsze jest retail.
Dobrze, też widzę, że Dungeons & Dragons wchodzi w Monopoly.
To znaczy, nie wiem, czy wchodzi, wiem, że już weszło, bo ja dostałem na Dzień Mężczyzny, czyli w sumie to na dzisiaj dostałem.
Dostałeś?
Tak, w prezencie dostałem od mojej kobiety, dostałem od Renaty Monopoly wersji Dungeons & Dragons, ponieważ jestem wielkim fanem Dungeons & Dragons, więc czemu by nie zagrać ze znajomymi w wersję Dungeons & Dragons Monopoly, gdzie można się znienawidzić jeszcze bardziej.
Ja patrzę, że nawet niektóre grafiki są niezmienione i idziesz do więzienia, czy
no tak.
Ten parking jest taki sam, jak był zawsze.
Znaczy fajnie było, gdyby to był jakiś średniowieczny strażnik na przykład, nie? Ale po co lepiej dać policjanta z czasów obecnych?
Wiskiem, tak.
Dokładnie tak. I wiadomo, o co chodzi, nie?
I Monopoly pieniążki też są pieniążkami, nie są metalowymi monetami. Za to figurki są ten.
A figurki są bardzo
takie...
ładne. Z kolei liczy, tak. To jak 100% daje głowę, że ten licz to jest Vecna na tym filmiku, ale figurki metalowe ładne, to prawda.
Ja mam pytanie tylko, czy on ma jakieś specjalne zasady D&D-kowe, czy to jest po prostu takie Monopoly, bo czasami...
No to znaczy, to jest, nie wiem, bo jeszcze nie zagraliśmy, ale no to raczej Monopoly nie ma zmienionych zasad. Kupujesz?
Nie, czasami dodają, wiesz, dodają jakby dodatkowe zasady, jakieś tam lekkie, które są chyba opcjonalne, które są związane z tematyką, co nie? Nie wiem, jak to jest w tym wypadku tutaj, wiesz, mnie po prostu śmieszy fakt istnienia, bo Monopoly jest wszystko.
No tak.
No i jakby Dungeons & Dragons, jak widać, też. Tym bardziej, no to, że to jedna firma
wiesz,
posiada.
Jakby jak
prawa.
Ktoś chce, to nabędzie sobie swoją ulubioną wersję Monopoly i heja, można grać.
Tak, dokładnie. No chyba tyle na planszy. Powiesz, dasz mi znać, jak po prostu wygląda gra w Monopoly w przypadku
tak
Dungeons & Dragons. Czy coś wprowadzili jednak, jak następnym razem spróbujecie. Ja tylko mam jeszcze od siebie do dodania w grochu z kapustą, że wybieram się na Pixel Heaven w czerwcu. To jest 7-9 czerwca.
Tak.
Tak, więc będę wtedy w Warszawie przez te parę dni.
No,
więc jakby co to...
załatwił wejściówkę.
No, ty mi załatwiłeś wejściówkę. Tak, ale jakby tutaj będę, pojawię się, bo tak było takie coś w rodzaju... W sumie nie miałem planu, ale jak mam wejściówkę, to mogę pojechać. Tym bardziej, że w tym czasie i tak podcastu by nie było i tak ze względu na parę innych rzeczy, więc tutaj jakby jest coś w rodzaju, a to można dwie pieczenie na jednym ogniu upiec. Tak, więc jakby coś, to będę w Warszawie tam przez parę dni. No to tyle na ten temat,
tak.
Bo nie będę się rozwodził. Dzisiaj krótszy troszeczkę podcast, ale to dobrze. Jakby nie było specjalnie co się tam...
Skondensowaliśmy się.
Tak, skondensowaliśmy się, jak mleczko do kawy.
Tak.
Dobrze, więc...
Albo jak powietrze w sprayu do poceta na przykład, pod ciśnieniem.
Tak, albo jak samochód w zgniatarce.
Na przykład.
Tak, tak więc kończymy na dzisiaj podcast. Dziękujemy, że byliście z nami. I jak zawsze przypominam, że mamy rzeczy takie jak Facebook, Instagram, Mastodon
tak.
I tak Facebook. Dalej, i tak dalej, gdzie Facebooku? Możecie nas obserwować. Okay. Tak.
Co tam? No tak, to jesteśmy tam bardzo żywi ostatnio, bo my poruszyliśmy te kanały i tam widać, co robimy regularnie, co kupujemy, dostajemy, ogrywamy i tak dalej.
Tak, tak. Ja pewnie jakby dostanę jakiegoś tam Kickstartera, który mi w końcu przyjdzie, bo ostatnio dostałem informację, że już ta duża legendary wersja Cyklad, którą robili jakiś czas temu, to już w końcu będzie wysyłana. Wreszcie, nareszcie.
No, my dostaliśmy informację, że zszedł nam ostatnia rata za tego Wiedźmina nowego karcianego.
Okej. No to,
także
no, to
też czekamy.
No więc jakby to teraz zaczną właśnie spływać te typu rzeczy. Ale oprócz tego, że pokazujemy te rzeczy właśnie tam na tych mediach społecznościowych, to pamiętajcie, że możecie nas słuchać na YouTubie, możecie nas słuchać na Spotify'u, możecie nas słuchać na Audioboomie i tysiącach innych różnych
tak,
platform,
Google Podcast,
które...
na Podcast Addict, tak. Gdzie chcecie. Na YouTube Music tak. Można nas słuchać.
Cieszy mnie jednak to, że Google stwierdziło, że jednak tego Google Podcast nie zabije.
Zostawia, no bez kitu.
Tak, że to po prostu zostawili, bo to jest takie
to jest
coś
fajny,
rodzaju...
Fajny jest... agregat, to jest fajny agregat podcastów.
Jest
po
sobie, bo jest. Komu to przeszkadza? Mi nie przeszkadza, ludzie mogą sobie tam słuchać.
Ale to jest fajne, bo ten Google Podcast jest wbudowany w większość telefonów już
tak,
sam
tak.
W sobie.
Tak, jakby i to ułatwia masę rzeczy. Stąd dziękujemy nas, że słuchacie nas na każdej platformie, jaka ta istnieje. Polecamy się na przyszłość i to chyba wszystko.
Tak, słyszymy się za tydzień. Nara!
Nara!